Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wchodzę. Ostatnio przychodziłem parę minut za późno, to dzisiaj wejdę parę minut wcześniej, żeby się trochę wyrównało. I chcę powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Nie jestem profesjonalnym radiowcem. Ostatnio zrobiłem coś bardzo nieprofesjonalnego, a konkretnie to Windows zrobił coś bardzo nieprofesjonalnego, bo zaczął mi się update'ować w trakcie audycji, co spowodowało, że audycja przed tygodniem jest przesunięta na dzisiaj. Więc witam wszystkich serdecznie, przy mikrofonie Jacek, a to jest z prawej strony mapy. Napiszcie mi proszę na czacie, jak zwykle, czy mnie słychać. Mam nadzieję, że mnie słychać i mam nadzieję, że tym razem nikt się nie będzie update'ował. Witam Was serdecznie, dzisiaj porozmawiamy sobie o AUKUS-ie. AUKUS, czyli coś, co rozeszło się po polskich i nie tylko polskich mediach i chyba warto trochę o tym powiedzieć. Ale zanim zacznę, to małe przeprosiny. Przeprosiny za to, że nie było mnie tydzień temu z Zenkiem, tak jak planowaliśmy, nie było audycji o ekologach, a konkretnie o szaleństwach ekologów. Jeżeli słuchacie tych przeprosin drugi raz, no to musicie mi wybaczyć. Po prostu muszę powiedzieć to jeszcze raz, żeby się wreszcie nagrało na YouTubie. Zenka trochę nie będzie z nami. Także przepraszam. Inaczej się zupełnie przygotowuję do audycji, którą się robi samemu, inaczej zupełnie się przygotowuję do audycji, którą się robi z kimś. No i to takie info ode mnie, radiowca profesjonalnego. Chociaż przed chwilą mówiłem, że nie jestem profesjonalnym radiowcem, więc w sumie nie wiem. Dzwońcie, jestem na Skype'ie, Skype Nocne Radio, przetestowałem, sprawdziłem, wszystko działa, komputer podłączony, nic się nie powinno złego stać. Pamiętajcie też, że możecie tę audycję sponsorować. I niestety nie działa PayPal, dlatego że PayPal mi zablokował wpłaty. Dlaczego? Nie wiem. Po prostu stwierdził, że skoro tylu ludzi z dziwnego kraju, jakim jest Polska, bo tak mi się wydaje, że o to chodziło, wpłaca mi kasę, to na pewno coś jest ze mną nie tak. Sponsoruje jakiś terroryzm albo coś takiego. W każdym razie zażądali ode mnie potwierdzenia, kim jestem i potwierdzenia, że te wszystkie rzeczy, które mi wpłaciliście, to ja wam dostarczyłem jakieś dobra. Obawiam się, że to moje konto się usmaży, ale bardzo podobna sytuacja zdarzyła mi się kilka lat temu, więc w sumie to chyba normalne z PayPalem. Także wpłacajcie na tipli jak najbardziej, aczkolwiek nie działa PayPal i nie będzie działał. Mamy mały kryzys w radiu, jak zapewne wiecie. I no cóż, ja chcę tylko powiedzieć jedną ważną rzecz. Będę nadawał. Będę nadawał na razie w Nocnym Radiu, przynajmniej dopóki nikt mnie stąd nie wyrzuci. Ponad rok temu zaprosili mnie do Nocnego Radia Potrzeba i Krawiec i zostałem. Na razie mnie nikt nie wyrzucił i chętnie zostanę, więc jeszcze nie raz będziecie. Witam serdecznie Piotra. Pozdrawiam północną Norwegię. Przepraszam, że tak zszedłem tydzień temu, ale to nie ja. To Windows. No cóż, psycho pisze, że jakie radio, taki kryzys. Być może coś w tym jest. No dobra, słuchajcie, wracamy do tematu łodzi podwodnych, bo dlatego, że to jest temat, który powodował, że Australia wreszcie pojawiła się na, no, może niekoniecznie na pierwszych stronach gazet, chociaż też, ale pewno na paskach w waszych wiadomościach, przynajmniej przez ostatnie dwa tygodnie. Jak wiecie, Australia zerwała wielki deal z Francją na budowę łodzi podwodnych i zawarła jeszcze większy deal, tym razem ze Stanami Zjednoczonymi i z Wielką Brytanią. Ważne wydarzenie rozeszło się wszędzie, więc no cóż, powiedzmy o tym parę słów. Podobno to Churchill powiedział o Wielkiej Brytanii, ale być może był to ktoś jeszcze wcześniejszy, że jeżeli UK nie ma armii, to musi mieć dużą flotę. Natomiast jeżeli UK nie ma floty, to wtedy musi ją zbudować. To znaczy, że dla państw takich jak Wielka Brytania, Kanada, Stany, Nowa Zelandia i Australia nie ma alternatywy dla floty. I Australia jako, no, można powiedzieć, córka Wielkiej Brytanii, wydaje się, że trzyma się tej polityki. Wiecie, w sumie nieduży kraj, 25 milionów ludzi. No ja lubię to powtarzać często, bo wielu ludzi patrzy na mapę w Polsce i myśli, no w tej Australii to muszą mieszkać jakieś dziesiątki milionów, setki milionów. Nic z tego, 25 milionów ludzi, czyli tak trochę więcej niż połowa ludzi w Polsce. Ale ma całkiem dużą flotę. Kiedyś Australia miała nawet swój własny lotniskowiec, HMAS Melbourne. HMAS, czyli His Majesty Australian ship. Przepraszam bardzo. Nie his oczywiście, tylko her. Bo to się bierze od tego, kto aktualnie jest królową Wielkiej Brytanii. Nawiasem mówiąc, im dłużej tu mieszkam, tym bardziej mi się to wydaje beznadziejne. I coraz bardziej robię się przeciwny temu, żeby jej wysokość była królową Australii. Bo to jest tak sztuczne i tak dziwne i takie mało zobowiązujące dla kogokolwiek, że w sumie oficjalnie królowa jest naszą królową, ale myślę, że ona nawet już do końca nie pamięta, gdzie Australia leży. Są takie, chodzą po Australii takie słuchy, że gdy jej wysokość będzie łaskawa umrzeć, to zrobimy jeszcze jedno referendum i się pewnie okaże, że Australia wtedy zostanie republiką. Ha! Pisze Kurt na czacie. Jacek Lewak przeciwko monarchii. A tuż nic z tych rzeczy. Ja jestem bardzo wielkim zwolennikiem monarchii, bo chciałbym mieć króla tu, obok, po sąsiedzku, koło mnie, żeby mieszkał, w stolicy, a nie gdzieś z drugiej strony świata. To dosyć dziwna sprawa. Ale wracając do tego lotniskowca. Otóż zaraz po wojnie Australijczycy stwierdzili, że kupią sobie lotniskowiec. Służył o dobre 40 lat, wycofany ze służby wtedy, kiedy ja się urodziłem, w 1984 roku. I był nawet taki pomysł, żeby ten lotniskowiec sprzedać i przerobić na kasyno. Ale ostatecznie postanowiono go zezłomować. W sumie nie wiem, nie do końca wiem, dlaczego się nie udało zrobić z niego kasyna. To byłoby ciekawe pójść przegrać trochę kasy na lotniskowcu. Jestem wielkim przeciwnikiem kasyn, ale jeżeli spojrzycie na to, w jakim kraju wydaje się najwięcej kasy na gambling, czyli hazard, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, na pierwszym miejscu na świecie jest Australia. To jest bardzo duży problem. Tutaj ludzie lubią grać. No cóż, ja nie lubię. Jeżeli kiedyś byliście w kasynie i przegraliście mnóstwo forsy, albo jeżeli byliście w kasynie i wygraliście mnóstwo forsy, to dzwońcie. Skype, Nocne Radio, zapraszam. Wracając do tego lotniskowca. Przepraszam za tę dygresję, ale dawno nie nadawałem i trochę mam ochotę na dygresję. Więc w 1984 roku postanowiono ten lotniskowiec zezłomować. I Chiny powiedziały, to my wam go tanio zezłomujemy, co się martwicie? I Melbourne lotniskowiec został zezłomowany w Chinach. Został najpierw przeciągnięty do Chin, odholowany, ale teraz już to wiemy na pewno. Najpierw Chińczycy go dokładnie przestudiowali i zrobili plany. Podobno dzisiejszy lotniskowiec chiński ma pewne rozwiązania z tego starego HMAS Melbourne. Obecnie Australia nie ma żadnych lotniskowców per se, ma natomiast helikopterowce. Czy powiecie, jaka różnica? No, oczywista. Te helikopterowce to są okręty klasy Canberra. Nie widziałem nigdy lotniskowca na żywo, ale widziałem Canberrę w Sydney. To znaczy helikopterowiec Canberrę w Sydney. No, muszę przyznać, że robi wrażenie. Helikopterowiec to po prostu lotniskowiec, na którym lądują helikoptery. Pozdrawiamy serdecznie Tomisia z San Diego. Tomisiu ma tam lotniskowiec, który stoi w San Diego i kiedyś nawet pokazywał go w Nocnym Radiu. Jak kiedyś się wybiorę do San Diego, to bardzo chętnie go zwiedzę. Łącznie w naszej flocie tu w Australii są 43 okręty i 3 statki, czyli takie nieuzbrojone. Trzon to właśnie te dwa helikopterowce klasy Canberra, jakiś tam okręt desantowy. Okręt desantowy to coś w rodzaju tych francuskich Mistrali, które kiedyś, dawno temu Francja chciała sprzedać Rosji. Coś Francuzom nie wychodzą te deale na broń. Ostatnio Australijczycy powiedzieli, że jednak nie chcą francuskich łodzi podwodnych. My, Polacy, jakiś czas temu odżegnaliśmy się od Mistrali, a Rosjanie nie chcieli, czy w sumie Francuzi się w końcu powiedzieli, że nie sprzedadzą Rosjanom okrętów desantowych. I Indie zerwały jakiś kontakt z Francją, chyba na jakieś czołgi. Muszę to sprawdzić, oczywiście tu się nie przygotowałem. Więc łącznie w tej flocie Australii są 43 okręty i 3 statki, tak jak mówiłem. No i mamy też duże 3 niszczyciele klasy Hobart, 8 fregat i 12 łodzi patrolowych i kilka dodatkowych okrętów pomocniczych. Ktoś powie, że to niedużo, jak na światowe potęgi w stylu Wielkiej Brytanii albo Japonii, no albo największej potęgi morskiej, czyli US Navy. No ale tak jak mówiłem, w Australii mieszka tylko 25 milionów ludzi. Tak, ale Australia to wielki kraj, wielka wyspa, kontynent i już wiemy, że raczej tego sami nie obronimy. Jednak moim zdaniem najciekawsze okręty, jakie ma Australia, to okręty podwodne. W ogóle mi się okręty podwodne wydają takim, wiecie, najciekawszym rodzajem okrętów, nawet ciekawsze niż lotniskowce. Może to z powodu moich koneksji rodzinnych? Słyszeliście o tym słynnym okręcie ORP Orzeł z czasów II wojny światowej? No, już kurna rzeka, już wściekłe ataki na czacie, że miało być o 18, a nie kwadrans przed. No dobra, wytłumaczę się też trochę z tego. Ponieważ u mnie jest zmiana czasu dzisiaj, to za chwilę jest za 5:02, a tak naprawdę za 5:03, więc zacząłem 15 minut wcześniej, żeby móc się w miarę chociaż trochę wyspać. No ale cóż, raz się zaczyna 15 minut później, raz 15 minut wcześniej, więc może tym razem uda się, że będzie dobrze. Witam serdecznie Malkontenta, cześć, dzień dobry. Wracając do tych okrętów podwodnych i moich koneksji rodzinnych z nimi. Więc jeżeli lubicie historię z II wojny światowej, a ja lubię jak najbardziej, to słynny okręt ORP Orzeł, okręt podwodny z czasów właśnie tej nieszczęsnej II wojny światowej i nieszczęsnej kampanii wrześniowej. Mój wujek, który miał na nazwisko tak samo jak ja, a na imię Stanisław, służył jako oficer na Orle i brał udział w słynnej ucieczce Stalina. Nie ucieczce Stalina, tylko ucieczce z Talina. W sensie ucieczce ze stolicy Estonii. ORP Orzeł to był wielki, wspaniały i naprawdę bardzo dobry okręt, który Polska zapłaciła wielkie pieniądze. Został zbudowany w stoczni w Holandii. Nawet była publiczna zbiórka wśród biednego, jakby nie patrzeć, społeczeństwa polskiego przed II wojną światową. Kompletnie w ogóle i w żaden sposób nie przysłużył się Polsce. Przysłużył się dobrze Wielkiej Brytanii i w ogólnie sprawie aliantów. Służył całkiem nieźle, ale nam się do niczego nie przydał w kampanii wrześniowej. Jeżeli się trochę interesujecie tym tematem, to jest to, muszę przyznać, dosyć smutna historia. Poczytajcie o tym, co się stało z Orłem. Tak naprawdę Orzeł na początku kampanii wrześniowej przeleżał pod wodą na Bałtyku, a że Bałtyk jest płyski, to zaraz za chwilę wytropiła go Luftwaffe, no ale nie udało się zatopić. Kurt pisze coś ciekawego na czacie, że Tallinn to znaczy duńskie miasto. Tak, to prawda, a ja uciekłem z Danii. O, ciekawostka, rzeczywiście. Historia lubi się powtarzać. Popijam sobie kolę, więc musicie mi wybaczyć. No właśnie, mój wujek Stanisław brał udział w tej słynnej ucieczce Stalina, gdzie Estończycy internowali nasz okręt. Został nawet odznaczony Krzyżem Walecznym dwa razy i medalem morskim. Możecie o nim przeczytać na Wikipedii. Po ucieczce Stalina mój wujek Stanisław został przeniesiony na polski niszczyciel ORP Burza, a następnie na ORP Krakowiek. Brał udział m.in. w operacji Husky, czyli lądowaniu aliantów na Sycylii. Jego ostatnim przydziałem był ORP Orkan, który brał udział w konwojowaniu transportów ze Stanów do Europy i do ZSRR. Orkan to była ciekawa historia, bo to był tak naprawdę niszczyciel brytyjski, który Brytyjczycy wybudowali i przekazali polskiej Navy, czyli polskiej marynarce. I 8 października 1943 roku, równiutko 41 lat przed moimi urodzinami, na zimnym północnym Atlantyku, niemiecki okręt podwodny U-378 trafił torpedą w rufę Orkana, tam gdzie znajdowały się zbiorniki ropy. Mój wujek Stanisław podobno był w maszynowni, był oficerem mechanikiem, więc jest to bardzo prawdopodobne, pierwszym oficerem mechanikiem. Nie miał szans tego przeżyć. Mnóstwo polskich marynarzy zginęło na Orkanie. Nowiutki okręt, prosto ze stoczni, zatopiony przez Niemców. Potem ludzie się pytają, dlaczego mam pewne... Podchodzę do przyjaciół naszych zza Odry z pewną rezerwą. No cóż, zdarza się. No dobrze, wróćmy do okrętów podwodnych. Polska nigdy nie była podwodna. Raczej. Polska po prostu nie była potęgą, jeżeli chodzi o okręty podwodne, co zresztą nie jest dziwne, bo Bałtyk jest dosyć płytki. Pisze na czacie Andrzej Wartner, tak chyba wiem, kto to jest. Pisze, że tradycja kupowania niepotrzebnych nam maszyn wojskowych jest kontynuowana, bo czy zakup F-35 nie jest tego przykładem? Moim zdaniem nie jest tego przykładem zakup F-35. Moim zdaniem jest to dosyć udany zakup. Nawet bardzo udany zakup w obecnej sytuacji, ale to jest inna historia. Natomiast bardzo drogie są F-35. To na pewno tak jest. No cóż, zobaczymy. Tak jak mówiłem, Polska nie jest potęgą podwodną, no ale Australia jest. Okręty podwodne generalnie można podzielić na dwa rodzaje. Diesle i benzynowe. Żartowałem, nie jak samochody. Na dwa rodzaje, diesle i okręty atomowe. Uwaga, wiem, że to jest oczywiste, co powiem teraz, ale wydaje mi się, że to nie jest chyba oczywiste dla wszystkich, a biorąc pod uwagę komentarze w internecie, jest to zdecydowanie nieoczywiste dla wszystkich. Okręt atomowy nie oznacza, że ma na wyposażeniu broń atomową. Jak spojrzycie na angielską Wikipedię, to praktycznie okręty podwodne można podzielić na dwa rodzaje. Ballistic Missile Submarine, czyli okręty podwodne z pociskami balistycznymi, i Nuclear Attack Submarine, czyli takie, które służą do... czyli te, które mają pociski manewrujące albo nie manewrujące, ale w każdym razie pociski na pokładzie, są w stanie wystrzelać, strzelać nimi w cele na lądzie, a także zwykłe okręty podwodne do walki z innymi okrętami. I te okręty, które ma dostać Australia, to są po prostu okręty do walki z innymi okrętami, czyli nuclear attack. Diesle, a nie atomowe. No właśnie, Australia ma 6 łodzi podwodnych dieslowskich. Stare, dobre diesle, takie jak niemieckie U-boty. No i takie jak nasz słynny polski ORP Orzeł. Okręty klasy Collins. Te łodzie podwodne mają australijskie i w ogóle łodzie podwodne z dieslem mają pewną złą, fatalną cechę, wadę. Otóż silnik dieslowski potrzebuje powietrza do pracy, no i oczywiście paliwa, czyli ropy. Żeby silnik pracował, ten diesel, musi okręt płynąć po powierzchni. Ewentualnie może płynąć tuż pod powierzchnią, używając tak zwanych chrap. I te diesle, jak płyną po powierzchni albo płyną na chrapach, to ładują akumulatory i potem dopiero, żeby płynąć pod wodą, z tych akumulatorów używany jest prąd do silników elektrycznych. No, zasięg na silnikach elektrycznych jest krótki, prędkość pod wodą jest nieduża, no i to są wielkie wady diesli. Natomiast ich zaleta jest taka, że są dosyć ciche i są cichsze niż przeciętne okręty z napędem atomowym. Ale na tym się kończą ich zalety. No, oczywiście są też tańsze. Wszystkie dieslowskie okręty są oczywiście tańsze. Wszystkie australijskie okręty podwodne operują z bazy Stirling w zachodniej Australii, która znajduje się niedaleko Perth. Jeżeli jesteście fanami, tak jak ja, Jacka Bartosiaka, który jest, myślę, takim czołowym polskim geopolitykiem, to na pewno słyszeliście o bazie Stirling. To jest tuż obok Perth, obok Fremantle tak naprawdę. I te nasze lokalne, aktualne okręty podwodne, Collinsy, ich projekt pochodzi ze Szwecji. W latach 80. był konkurs, Australia rozpisała konkurs na okręty podwodne. Zgłosiły się firmy z Holandii, z Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii i właśnie Szwecji i wygrał projekt szwedzki. Pierwszego Collinsa zwodowano w 93 roku, czyli w sumie nie tak dawno temu jak na okręty. Przecież niektóre okręty w polskiej flocie pochodzą z lat 60. No a 93 rok, niektóre Collinsy pochodzą z końca lat 90. jeszcze z początku lat 2000. Wydawałoby się, że to nie takie stare łodzie, no ale Australia szybko chciała je wymienić, dlatego że okręty podwodne to jest trzon australijskiej floty i muszą być utrzymywane, no jak najnowsze muszą być we flocie. I już w 2007 roku Australia, znaczy rząd Australii oczywiście, zaczął myśleć o następcach Collinsów. Tutaj warto się zatrzymać na jeszcze na chwilę. Dlaczego w sumie Australia tak się upiera przy tych dieslach? No po pierwsze oczywiście cena. Australia to nie jest kraj, który ma taki budżet wojskowy jak Stany Zjednoczone, albo nawet Wielka Brytania. Te 25 milionów ludzi nie są w stanie utrzymać takiej floty jak potęgi. Ale jest jeszcze coś ważniejszego. Otóż Australia uranem stoi. To znaczy w Australii są kolosalne złoża uranu. Kolosalne rezerwy uranu. Ale jeszcze w latach 60., 70. w Australii był bardzo silny ruch antyatomowy. Do dzisiaj w Australii nie ma ani jednej elektrowni atomowej. Nie ma oczywiście broni jądrowej. To jest bardzo dziwne, dlatego że elektrownie atomowe no, spowodowałyby, że na pewno emisja z Australii byłaby bardzo niska. Poza tym elektrownie atomowe to jest świetna, wspaniała rzecz. Ja jestem wielkim fanem elektrowni atomowych. Tak, ja wiem, że Czarnobyl i tak dalej, ale obecne elektrownie atomowe są bardzo bezpieczne. Jest taka niepisana umowa, że w Australii nie ma miejsca na atom i zauważyłem, że tak mniej więcej połowa społeczeństwa reaguje wręcz alergicznie, jak się tylko im o tym podobni. Jeśli tylko o tym przypomni, że może jednak byśmy zbudowali elektrownię atomową, to takie, wiecie, starsze panie, które w latach 70. miały 20 lat, zaczynają krzyczeć z uszu idzie para, robią dziwne miny i biją mnie torebką i nazywają mnie faszystą. No, trudno, nic na to nie poradzę. Czy mi się to podoba, czy ja to popieram? Absolutnie nie. Uważam, że jak na kraj, który siedzi na uranie, w Australii powinien być duży przemysł atomowy, kolosalny przemysł atomowy, tak duży jak w Stanach Zjednoczonych. No, może bez przesady, ale porównywalny. Ale Nowa Zelandia, wiecie, są jeszcze lepsze ananasy. W Nowej Zelandii nie tylko nie ma elektrowni atomowych, broni atomowej, Boże, broń, ale nawet nie wpuszcza okrętów atomowych do swoich baz, to znaczy takich okrętów, które mają napęd atomowy. Jest taka umowa trójstronna, pakt obronny, ANZUS, nie mylić z AUKUS, tylko właśnie ANZUS, czyli pakt obronny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Australią i Nową Zelandią. No, o bronieniu się nawzajem. I cóż, w latach 80. Nowa Zelandia odmówiła okrętowi amerykańskiemu wejście do portu, co spowodowało, że Amerykanie się wycofali z układu ANZUS, no tak naprawdę wykopali Nową Zelandię. Nowa Zelandia powiedziała, żaden, nawet przyjacielski okręt z napędem atomowym nie może zawinąć naszego portu. I to samo Kiwisy, bo tak się mówi w Australii na Nowozelandczyków, Kiwi, tak samo powiedzieli, że no cóż, że jeżeli zbudujecie sobie Australijczycy okręty z napędem atomowym, to do naszych portów one nie wpłyną, nie pozwolimy wam wejść. Pisze na czacie Zenon, co Australia robi z nadwyżkami węgla po tym, jak przestała go sprzedawać Chinom. Dobre pytanie. Podejrzewam, że go sprzedaje na rynku takim, no, światowym. Nie tylko Chińczykom sprzedawaliśmy węgiel. Szczerze mówiąc, chyba najwięcej węgla było sprzedawane nie do Chin wcale, a do Indii. Hindusi zużywają kolosalne ilości węgla, a w Indiach nie ma tak dużo węgla. Sprzedajemy też węgiel do Japonii, więc myślę, że całkiem spoko. Pisa się Kurt, jak nie Chińczykom? No mówię, Hindusi kupują kolosalne ilości węgla, z tego co wiem, i Japończycy kupują dużo węgla. Trzeba by sprawdzić w Wikipedii. Chińczycy to było około 20% eksportu węgla z Australii. Węgiel z Australii jest dosyć tani, dlatego że gro jest wydobywane odkrywkowo, przeciwnie niż węgiel ze Śląska. Dlatego w Chinach podobno niestety brakuje prądu przez embargo australijskie, ale to, szczerze mówiąc, nie jestem pewny, czy to prawda, ale no cóż, Chińczycy wciąż mnóstwo prądu budują, znaczy produkują z węgla. No i cóż, jak nie od nas, no to skąd oni wezmą swój węgiel? Oczywiście węgiel australijski jest bardzo dobry. Obecnie w Australii budowana jest największa kopalnia odkrywkowa na świecie. Długość 50 km. Wygooglajcie sobie Adani Mine Site. Adani, taka firma, która wydobywa węgiel. Bardzo ciekawa sprawa. Maharadża się pyta, czy lotniskowiec atomowy USS Tomisiu przerobiony na gaz mógłby wpłynąć do portu w Nowej Zelandii? Tak, jeżeli byś go Maharadża przerobił na gaz, bez problemu. Lenon pisze, że zieloni twierdzą, że Chiny mają tyle odnawialnej energii, że hej. No tak, odnawialna energia jest super, szczególnie jeżeli ma backup w postaci węgla albo atomu. Wracając do tego, do tych naszych łodzi podwodnych. Dzwońcie do mnie, pamiętajcie, Skype, nocne radio, dzwońcie śmiało. Tomisiu, opowiedz, jak to jest na lotniskowcu. Opowiedz w ogóle, jak to jest mieszkać w kraju, który ma taką flotę. Sam się na tym zastanawiam. Bo ja nie mogę cały czas mówić, nawet popijając sobie zdrową australijską kolę kombuczę. No dobrze, więc jest taka umowa w Australii, że nie ma atomu. Ponieważ nie ma atomu, to nie ma też okrętów atomowych. I w połowie września moratorium, które trwało przez dekady, które trwało przez tak naprawdę prawie od II wojny światowej, zostało przerwane. Australia będzie miała okręty atomowe. Wcześniej, kilka lat wcześniej, gdy w 2007 roku rząd Australii powiedział, chcemy mieć nowe łodzie podwodne, to zgłosiły się firmy z Japonii, z Francji i z Niemiec. Japończycy i Australijczycy współpracują blisko w zakresie obronności, no dlatego, że oczywiście największym, no można chyba to powiedzieć otwarcie, największym wrogiem, czy potencjalnym wrogiem i Japonii, i Australii, i oczywiście Stanów Zjednoczonych są Chiny. I Japończycy liczyli na to, że zbudują Australijczykom nowe okręty podwodne, ale wygrała opcja francuska. To znaczy Francuzi mieli zaprojektować nową łódź podwodną, klasy ATAK. Ciekawa nazwa dla okrętów przeznaczonych podobno ściśle do obrony, prawda? ATAK. Australia miała kupić 12 okrętów, przy czym wszystkie miały zostać wybudowane w Adelaide na południu Australii. Podobna historia jak z Collinsami. Chociaż projekt był szwedzki, to też były budowane właśnie w Australii, w Adelaide. Adelaida to takie miasto na południu Australii, stolica Australii Południowej. Czwarte, czy teraz już chyba piąte pod względem wielkości miasto w Australii. Strasznie gorąco jest latem. Ja pamiętam w Adelaide w styczniu widziałem na jadąc autostradą na wokół Adelaidy, pokazał mi termometr w samochodzie 49 stopni w środku dnia. Nie wiem, na ile to było prawda, ale takie temperatury się zdarzają. Nie wiem, czy się czasem nie wybiorę do Adelaidy w te wakacje, w to lato, bo lato się zbliża, ale zobaczymy jeszcze, gdzie pojedziemy. No właśnie, Francuzi. Francuzi mieli zbudować w Adelaidzie okręty podwodne. Adelaida to jest w ogóle takie trochę miasto zostawione z boku, jeżeli chodzi o ekonomię, chociaż bardzo przyjemne. I w Adelaidzie jest duży przemysł właśnie obronny, dlatego że jest daleko od wszystkich w sumie, a tak naprawdę dlatego, że Adelaida jest daleko od Chin. Bardzo ciekawe miasto. Jeżeli będziecie kiedyś w Australii, to często Adelaida się pomija. Prędzej zwiedza się Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. Mało kto zajrza do Adelaidy. Bardzo przyjemne, spokojne. Wcale nie takie senne miasteczko. Miał to być ta klasa Attack z Francji, to miał być największy okręt podwodny o napędzie konwencjonalnym na świecie. Australijskie okręty, jak mówiłem, operują tylko z jednej bazy, w bazy Stirling, a muszą pływać i ćwiczyć aż na północnym Pacyfiku. Więc jak dla łodzi podwodnej z dieslem na pokładzie, to są duże dystanse. Chociaż niemieckie łodzie podwodne w czasie II wojny światowej pływały tak daleko. Kiedyś sprawdzałem, Niemcy nawet patrolowali Australię dookoła w czasie II wojny, a nawet Nową Zelandię. Historie niemieckich podwodniaków, tak jak nie pałam sympatią do Niemiec, a już szczególnie do niemieckiej armii, to muszę przyznać, że historie niemieckich podwodniaków są godne uwagi. Film Das Boot polecam wszystkim. No i Francuzi, wyobraźcie sobie, mieli zbudować te okręty podwodne do roku mniej więcej 2030. Tak naprawdę miało to być przerobione francuskie okręty podwodne atomowe na napęd dieslowski. Więc jak najbardziej się okazuje, da się takie rzeczy. Dzięki chłopaki, że pytacie o opcję PayPala przy donatach. PayPal się zablokował. PayPal stwierdził, że usmażę mi konto, ponieważ jest to bardzo dziwne, że nie miałem żadnej aktywności na PayPalu i nagle zaczęły wpływać pieniądze nie wiadomo skąd. Ciekawe, jakie ja terrorystyczne miałem sponsorowanie, znaczy jaki ja terroryzm mogę sponsorować za 100 zł. Tak się na tym szczerze zastanawiam. No, dawniej to był prawdziwy terroryzm. Jakieś samoloty wlatywały w wieżowce na Manhattanie. Co ja mógłbym za 100 zł, jaki terroryzm zrobić? Mógłbym najwyżej dronem z Biedronki wlecieć w Toytoya. To też zawsze to terroryzm jakiś. W każdym razie PayPal powiedział, że nie będzie. Nie będzie im pozwalał na sponsorowanie. Trudno, przepraszam. Jeżeli chcecie sponsorować, to używajcie Tipli bezpośrednio, a jak nie, to napiszcie miłego komentarza. Może nawet to i lepiej. No i wracając do tych naszych... A właśnie, tak jak mówiłem, miały to być francuskie okręty klasy Barracuda, które mają napęd atomowy. Miano z niego wyrzucić reaktory jądrowe i zamiast tego wsadzić diesle. I wkrótce po ogłoszeniu programu okazało się, że nie za bardzo da się wybudować te okręty tak szybko, a koszt budowy 12 okrętów miał wynieść bagatela 80 miliardów dolarów. Nie, to nie pomyłka, nie 80 milionów, a 80 miliardów dolarów. Sprawdziłem, w 2020 roku budżet państwa polskiego wyniósł około 420 miliardów złotych, a wydatki to 505 miliardów złotych, więc koszt budowy tych 12 okrętów francuskich, okrętów podwodnych, miał być zbliżony do rocznego budżetu Polski. Później okazało się, że Francuzi się wycofują z offsetu, to znaczy mniej niż zakładano będzie budowane w Australii i że zbudową te okręty jednak trochę później niż planowano, najpierw 10 lat, potem 20 lat później niż planowano. No, później okazało się, że wyciekły plany okrętów, które Francuzi zbudowali dla Hindusów i Australia straciła cierpliwość. Kilka dni temu, 16 września, AU wycofała się z dealu z Francuzami. Francuzi dostali kota, jak się dowiedzieli, Paryż wezwał ambasadorów z Waszyngtonu i z Canberra i powstał nowy sojusz światowy, AUKUS. AUKUS ma być szerokim sojuszem wojskowym w zasadzie w zakresie wojskowej sztucznej inteligencji, technologii kwantowych, łodzi podwodnych, wojny cybernetycznej. Zacznie się to od tego, że Austriacy najprawdopodobniej wypożyczą amerykańskie, czy wyleasingują, jak to się mówi, klasy, okręty klasy Virginia, które przypłynie do bazy w Stirling. Zacznie się od tego. Najprawdopodobniej Virginię Austriacy w końcu kupią od Amerykanów. I co to oznacza z punktu geopolityki? No to oznacza, że jednoznacznie w jakimkolwiek konflikcie na zachodnim Pacyfiku Australia jest po stronie Stanów Zjednoczonych. Myślę, że od tego już nie ma odwrotu. No oczywiście Australia i Stany to zupełnie inne kraje, ale jeżeli chodzi o obronność, tak naprawdę Australia to skonfederowane Stany Stanów Zjednoczonych. Wszystkie 7 Stanów. No, Amerykanie i Brytyjczycy to potęgi, jeżeli chodzi o okręty podwodne. Tak naprawdę jeszcze do końca nie wiadomo. Tylko kilka krajów na świecie ma okręty podwodne z napędem atomowym. Chińczycy, okręt typu 0,94, Francuzi, okręt Triomphant i teraz no, okręty klasy Barracuda, Hindusi, Rosjanie, Brytyjczycy i Amerykanie. Amerykanie są absolutną potęgą, jeżeli chodzi o okręty podwodne. Tak naprawdę największym przewagę nad Chińczykami wciąż Amerykanie mają w okrętach podwodnych. No, obawiam się, że NATO się troszeczkę rozpada. Przynajmniej NATO przestaje być tak ważne, jak było dawniej. Sojusz Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii. Pomyślcie tylko o tym. Trzy kraje na zupełnie trzech kontynentach. Trzy kraje od siebie oddalone tworzą ścisły sojusz wojskowy. Dzięki wielkie, Magda. Magda pozdrawia Tomisia, który od lat pracuje na galerze. Dzięki wielkie za 2 złote. Magda, naprawdę dziękuję ci. To ja rozumiem. No, słuchajcie, Magda zasponsorowała to. Wy nie możecie 2 złote, to nie? To już jest kasa, to już jest coś. Za to można trochę gadać. Psycho pisze, że to Stany Zjednoczone kazały Australii. Obawiam się, że to nie było tak. Chociaż nie słychać donate'a, przykurt. Trudno, wiesz co, coś mam tu niepoustawiane z OBS-em. Przepraszam za to, ale coś z tymi donate'ami jest nie tak. Ale mam nadzieję, że go chociaż widać, jak go nie słychać. Co to jeszcze oznacza? No, oznacza to przede wszystkim to, że Australijczycy będą mieli kolosalne koszty utrzymania tych okrętów. Paliwo jądrowe będzie pochodziło ze Stanów Zjednoczonych. Paliwo jądrowe będzie produkowane w Stanach i całe reaktory w tych okrętach będą utrzymywane przez Amerykanów. Jedno jest pewne. Moim zdaniem w przyszłości Australia będzie miała broń jądrową. To przypomina trochę gotowanie żaby. Na razie oczywiście wszyscy mówią, nie ma mowy o żadnej broni jądrowej. Na razie to tylko okręty z napędem jądrowym. Więc nie przejmujcie się, ale myślę, że skończy to tak, że no, Australia w takim razie będzie jedynym krajem, który nie ma broni jądrowej, ale ma okręty z napędem atomowym. Podejrzewam, że jeszcze za czasów mojego życia będzie w Australii broń jądrowa. W Australii kiedyś była broń jądrowa, dlatego że Brytyjczycy testowali broń jądrową właśnie w Australii. Swoje największe testy Brytyjczycy, no w Wielkiej Brytanii trochę ciężko przeprowadzić testy broni jądrowej. W Stanach Zjednoczonych przynajmniej są pustynie, gdzieniegdzie. Można też testować, tak jak Francuzi na Wyspach Pacyfiku, słynny atol Mururoa. Można testować, tak samo Amerykanie, którzy testowali na Wyspach Pacyfiku, a Brytyjczycy, gdzie w Wielkiej Brytanii mogli przetestować broń jądrową? No chyba nie w Walii, ani nie w Szkocji. Może na Shetlandach, ale wątpię, żeby to był dobry pomysł. Więc w każdym razie Brytyjczycy testowali w latach 50. broń jądrową na pustyniach Australii. Jeżeli pamiętacie audycję Pustynne Tajemnice sprzed ponad chyba pół roku, to mówiłem o tym, że są podejrzenia całkiem uzasadnione, że w Australii terroryści kiedyś odpalili broń jądrową na pustyni, a mianowicie Japończycy ze słynnej sekty Najwyższa Prawda, gdzie mówiłem o tym, że istnieje taka hipoteza, dlatego że kiedyś w zachodniej Australii pojawił się wielki wybuch, którego do końca nie wiadomo skąd. W każdym razie, Australia. W Australii kiedyś testowano broń jądrową zupełnie oficjalnie. Brytyjczycy testowali na pustyniach zachodniej Australii. Później Australia myślała, że największym wrogiem Australii, który zawsze będzie wisiał nad nią, będzie Indonezja. I no, po wojnie w latach 50. 60. w Australii mieszkało raptem 10 milionów ludzi, więc pomysł był taki, że jeżeli uzbroi się australijskie samoloty w broń jądrową, to będzie to jedyna rozsądna odpowiedź na ewentualną agresję Indonezji. Amerykanie zagwarantowali Australii, że w przypadku agresji obronią ich i pomysły o broni atomowej w Australii zostały zupełnie porzucone. Teraz wydaje mi się, że do tych pomysłów wrócimy. Słuchałem dzisiaj wywiadu Jacka Bartosiaka z Hugh White'em. Hugh White to taki australijski specjalista od geopolityki, taki australijski Jacek Bartosiak, profesor. Tu mieszka prawie po sąsiedzku. Prawie po sąsiedzku, ja mieszkam dosłownie obok Uniwersytetu Narodowego Uniwersytetu Australii. Tak naprawdę centrum Canberry to nie jest Canberra, tylko Narodowy Uniwersytet Australii, Australian National University, ANU, znaczy centrum jest mniejsze niż ten uniwersytet. Bardzo ładne miejsce, szczególnie teraz wiosną. I Hugh White wykłada właśnie tu na ANU. Dzisiaj pojawił się wywiad, jaki Jacek Bartosiak przeprowadził z Hugh White'em, który jest bardzo przeciwny temu dealowi. Hugh White uważa, że Brytyjczycy w najmniejszym stopniu nie mogą pomóc Australii w przypadku jakiejkolwiek agresji i że spowoduje to kolosalne koszty dla Australii w przyszłości. No i jednoznacznie Australia opowiada się po stronie Stanów Zjednoczonych. Deunisty pisze, że jeżeli chodzi o teorię, to raczej byłaby to broń elektromagnetyczna. No tak, rzeczywiście. Zostawiłby zeszklone szkło na pustyni. Wiesz co, myślę, że nawet gdyby zostawił takie zeszklone szkło, to ludziom przeciętnym ciężko byłoby znaleźć takie zeszklone szkło. Australijskie pustynie są naprawdę kolosalne. Cała Australia Zachodnia jest większa niż Polska i Niemcy, większa niż Polska, Niemcy i Francja razem wzięte. Większa niż Polska, Niemcy, Francja, Szwecja i północna Europa razem wzięte. Więc odnalezienie czegokolwiek, nawet jeżeli tego byłoby dużo, jest bardzo, bardzo, bardzo trudne i tam nikt nie mieszka, tylko nie ma. Myślę, że ta teoria nie jest tak zupełnie niemożliwa, chociaż rzeczywiście jest może mało prawdopodobna. Francuzi, tak jak mówiłem, wściekli się, jest kryzys w relacjach francusko-australijskich i francusko-amerykańskich. No a Australia... Czy te okręty pozwolą kiedyś się obronić ewentualnie w jakiejś wojnie z Chińczykami? Zastanawiam się, czy to jest w ogóle realne, żeby Chińczycy kiedykolwiek zaatakowali Australię. Myślę, że jest to realne, gdyby w przypadku jakiejś wojny o Tajwan. Chociaż wydaje mi się, że akurat inwazja na Australię jest co najmniej mało prawdopodobna. Pyta się Kurt, czemu Indonezja miałaby atakować Australię? Myślę, że takie samo pytanie w 1939 roku można by zadać, dlaczego Niemcy miałyby atakować Polskę. Myślę, że nie potrzeba tak naprawdę jakiegoś wielkiego powodu. Kurt, dzwoń. Dzwońcie śmiało na nocne radio, znaczy Skype nocne radio, bo ja nie będę gadał sam. A co, jak mi się skończy cola i nie będę już miał co pić i o czym mówić, wtedy zrobimy tak jak w kontestacji. W kontestacji, tak jak mówiłem tydzień temu, audycje były krótkie, trwały po pół godziny, trwały po 45 minut. I też było fajnie. Nocne radio przyzwyczaiło nas wszystkich do audycji, które trwają 8, 9, 10 godzin. A myślę, że to co kto lubi. Ja wolę audycje trochę krótsze. Także dzwońcie śmiało, sponsorujcie, bo jak nie zadzwonicie, no to cóż mi pozostanie. Będę musiał po prostu pójść spać. A u mnie, jak ja nie lubię przestawienia czasu na czas letni. Tak jak mówiłem, przed chwilą była za 5 druga, a tymczasem u mnie już 3:23 w nocy, a u was dopiero 18:20. Co my tu jeszcze mamy, wracając do tego dealu? No, słuchajcie, czy ten deal się utrzyma, to też jest inny problem. Te okręty atomowe będą kolosalnie drogie. Ten deal z Francuzami 5 lat temu, który został zawarty, też wydawało się, że utrzyma się. Francuzi otwierali szampana, dlatego, że Francuzi mieli utrzymanie dla swoich fabryk, dla swoich stoczni przez wiele lat i wydawałoby się, że Australia już ewidentnie wiąże się z Francją, jeżeli chodzi o budowę łodzi podwodnych. No a cóż, a tu się okazuje, że nie. Teraz wszyscy mówią o tym dealu z Amerykanami, ale czy ten deal uda się utrzymać? W ogóle życie na łodzi podwodnej w jakiś sposób zawsze wydawało mi się fascynujące. Czytałem jakiś czas temu, że na łodziach podwodnych krótsza jest doba. Amerykańscy naukowcy, bo ktoś by inny, wyliczył, że dla człowieka lepiej jest żyć w trochę krótszym czasie niż 24 godziny. Zależnie od floty jest to około 22 godzin albo 21. I dni, które upływają ludziom na łodziach podwodnych w zanurzeniu, po prostu są krótsze i ludzie wtedy lepiej funkcjonują. No, jeżeli jesteście w zanurzeniu, tak samo jakbyście byli na okręcie, znaczy na okręcie, na statku kosmicznym, możecie sobie ustalić taką długość doby, jaką sobie życzycie. I na okrętach podwodnych jest krótsza doba. W czasie II wojny światowej podobno niemieccy marynarze nie lubili się z podwodniakami. Nawet pomimo tego, że byli to ludzie z tej samej floty, dlatego że uznawano wtedy, to dzisiaj chyba tak myślą niektórzy marynarze, że taka wojna, gdzie okręt podwodny chowa się w głębinach i atakuje znienacka torpedą, jest niehonorowa. No ale cóż, wojna rzadko kiedy zna takie słowo jak honor. Jest w tym wszystkim coś nieprawdopodobnego. Uwielbiam filmy o okrętach podwodnych. Wychodzimy w morze, każdy okręt podwodny ma tą część, która wystaje nad wodę, tak zwany kiosk. Widać tam często marynarzy, szczególnie kapitana, i nagle mówią zanurzenie. Wchodzimy pod wodę i niestraszne są nam ani sztormy, niestraszne są... Nie ma znaczenia, jaka jest pogoda, bo pod wodą to po prostu jest nieważne. I okręt, szczególnie okręty atomowe, mogą płynąć w zanurzeniu przez wiele miesięcy. Takie okręty działają trochę jak perpetuum mobile, dlatego że reaktor jądrowy nie potrzebuje niczego do pracy. Wystarczy mu paliwo jądrowe, które trzeba, mówię teraz w cudzysłowie, tankować, czy wymieniać, czy uzupełniać raz na kilkanaście, a nawet rzadziej, raz na kilkadziesiąt lat. Taki reaktor jądrowy produkuje ciepło, produkuje też prąd, produkuje też tlen, dlatego że następuje elektroliza wody. Dlatego okręty tego typu mogą być w zanurzeniu przez wiele dni, tygodni, miesięcy. Czekać tylko na to, żeby przyszedł rozkaz z centrali o tym, że trzeba kogoś zaatakować albo wystrzelić rakiety balistyczne na jakieś miasto. Do łączności z okrętami podwodnymi wykorzystuje się bardzo, bardzo długie fale, dlatego że tylko takie fale radzą sobie z przechodzeniem przez gęstą, słoną wodę. Zastanawiam się, jak to jest żyć na okręcie podwodnym, chociaż myślę, że trzeba się do tego przyzwyczaić. Przez wiele tygodni być zanurzonym może to powodować jakieś stresy u ludzi, No, dziwnie się psychika może zmienić. Trochę to może symulować to, jak kiedyś ludzie będą się zachowywali na statkach kosmicznych przez wiele lat, gdy nie widzimy nic poza ciemnością. To jakby się zamknąć w ciemnym pokoju na bardzo długo. A, jeszcze ciekawa sprawa przeczytałem. Napędy tych okrętów działają tak, że reaktor produkuje ciepło. I to ciepło produkuje parę. Następnie para napędza turbinę, która zamienia gorącą parę w ruch. I teraz są dwa rodzaje napędów atomowych. W niektórych rozwiązaniach generator parowy produkuje przez prądnicę prąd elektryczny i dopiero ten prąd elektryczny napędza silnik, który napędza śrubę w tych okrętach. A w innych przypadkach, tak chyba robią Amerykanie, z tego co wiem, napęd tych okrętów jest brany bezpośrednio z turbiny, czyli prąd jest używany tylko do zasilania w prąd okrętu, natomiast w okrętach chińskich jest tak jak w lokomotywach spalinowych, czyli najpierw produkowany jest prąd na prądnicy i dopiero potem prąd zasila silnik elektryczny, który napędza okręt. Taka ciekawostka. Jest to w sumie pasjonująca sprawa. Jest to tak naprawdę pływająca elektrownia jądrowa. Dzwoń to Misiu śmiało, bo ty chyba byłeś na, zwiedzałeś okręt atomowy. No u was w San Diego przecież to była kiedyś tylko, może nie tylko, ale głównie baza marynarki wojennej, więc dzwoń śmiało. Jeżeli chcecie zapytać, co się dzieje w Australii, to też dzwońcie, bo w polskich mediach różne rzeczy słychać o tym, co się tutaj dzieje, a moim zdaniem, jak to zwykle w polskich mediach na temat Australii, pół prawdy, pół zmyślone. Witam serdecznie, Gosie. Ja może na chwilę włączę podkład, bo trochę mi zaschło w gardle. Podkład, jak zwykle, z fenomenalnej, fantastycznej, open source'owej gry Westnot. Bardzo go lubię. Naprawdę bardzo dobrze. Wydaje mi się, że mój głos się dobrze komponuje z tym podkładem. Jeżeli lubicie gry turowe, strategiczne, to polecam wszystkim. O, dzięki wielkie. Dzięki wielkie za donata. Lajtowski. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, Lajtowski. Tak, wszyscy mieszkamy w żółtej łodzi podwodnej. Już nie będę opowiadał, jak to pani w Tokio mnie, jak pani w Tokio mi kazała śpiewać Yellow Submarine w tokijskim metrze, bo już to opowiadam chyba ze dwa razy. Lukacjusz już pisze, że chyba mnie smutni panowie dopadli. Nie, nic się takiego nie stało, chociaż rzeczywiście było to dziwne, że akurat aktualizacja Windowsa włączyła się, gdy miałem opowiedzieć o tym, co się dzieje w Melbourne. Grzesiek Bukowski pisze, że robili 800 pizz dla pizzcy. Czy ja to dobrze wymawiam? Czy to tak się mówi? Próbuję przeczytać to, co napisał Grzesiek Bukowski. W ubiegłym roku robiliśmy 800 pizz dla załogi lotniskowca, który przybił do brzegu Portsmouth. No, to było coś. Grzesiu, a czym ty to zawiozłeś? To potrzebny jest drugi lotniskowiec, żeby zawieźć te pizze. Jak można zawieźć 800 pizz? A jak to można zrobić 800 pizz? Dzwoni, bo to jest ciekawe, to musiała być wielka operacja logistyczna, Grzesiu. Grzesiu, o którym, no, który ma taką trochę lekkie przezwisko Grzesiu od pizzy, ale chyba się tego nie wstydzi. Maharaja pisze, że pamięta ten lotniskowiec. Maharaja chyba ci pomagał z tym, żeby rozwieźć 800 pizz, no bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić, w jaki sposób inny mogłoby się... Kto za to zapłacił? Jaka karta kredytowa udźwignęła 800 pizz? To jest też bardzo ciekawe pytanie. No, chociaż z drugiej strony, jak pizza jest po 10 funtów, no to 8 tysięcy. No dobra, no jakaś karta może to dźwignęła. Chyba, że to było w gotówce i potrzebowałeś ochroniarzy, Grzesiu, żeby potem zawieźć tą kasę do pizzerii. Nie wiem, dzwoń, opowiadaj. Co się dzieje w Australii? Co się takiego dzieje w Australii? Słuchajcie, w Australii mamy wysyp przypadków COVID-a. Ale nie w całej Australii, tylko oczywiście tam, gdzie jest najwięcej ludzi, czyli w południowo-wschodniej Australii. W dwóch stanach, w trzech stanach można się uprzeć, w Nowej Południowej Walii, w Wiktorii i w terytorium stołecznym, czyli tu, gdzie ja mieszkam. Tych przypadków, jakby to porównać z przypadkami w Polsce w czasie lockdownów, czy w Stanach Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii, tak naprawdę jest niedużo. W Sydney aktualnie około 800 na dzień, w Melbourne chyba teraz doszło do 1000. No i Australijczycy, znaczy rząd Australii, rządy stanowe tak naprawdę, jak zwykle postanowiły być zbyt aktywne, moim zdaniem. I granice stanowe dla tych trzech stanów są zamknięte. To znaczy, tutaj pisze mi Kurt, że Skype Nocnego Radia jest, pokazuje unavailable. To jest bardzo dziwne. Zaraz to zmienię. Teraz powinno działać. Już zmieniłem, także Kurt, dzwoń śmiało. Witam serdecznie Fufu na czacie. Witam serdecznie Fufu. No i aktualnie zamknięte są granice stanowe. Różne stany mają różne ograniczenia. O, dzwoni Kurt. Haro, haro, Kurcie, czy mnie słyszysz?
Nie, ja cię...
Tak, 60. i 70. te partie były bardzo, bardzo aktywne. Wzięło się to z tego, że w Australii, tak jak jeszcze mocniej niż w Stanach, w latach 60. był ruch hipisowski. Wszyscy chcieli być zieloni, wolna miłość, dbamy o naturę i było to bardzo rozpowszechnione, no a zieloni byli i hipisi byli zawsze antyatomowi. Taka jest przyczyna tego, podobno.
Aha, czyli to po prostu byli hipisi, obecnie emeryci, blokują możliwość rozwoju tej branży w kraju i pewnie tą jakby ten antyatomowy sentyment także przełożyły na swoje dzieci i na wnuków.
Dokładnie tak. Dokładnie tak się stało. Dokładnie tak można to powiedzieć. Jest to absolutnie bez sensu, nie ma to żadnego sensu, bo to działa na tej zasadzie, że w Australii nie będzie atomu, bo nie będzie atomu. I tyle.
Okej. Wracając do tematu audycji, czyli tego porozumienia między Australią, Stanami i Wielką Brytanią, jak ja to usłyszałem pierwszy raz kilka tygodni temu, to mi się skojarzyło to, wiesz co, z nowym wspaniałym, przepraszam, nie z tym, jejku, z książką Orwella, czyli rok 1900. 1984, bo tam chyba jeden z tych krajów to było właśnie połączenie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Oceanii, że to były takie jakby
Tak,
kraj
absolutnie.
anglojęzyczny.
Zgadzam się, w 100% się z tym zgadzam. Zapomniałem o tym wspomnieć, bo mi się też to z tym skojarzyło. To się chyba nawet nazywało Oceania w roku 1984. Bo tam
Tak,
były
tak.
trzy kraje, prawda, które sobie walczyły. A dołączymy Tomisiu. O, Tomisiu się już rozłączył. Tak, to była Oceania i masz rację. I nawet na mapie to wyglądało tak dziwnie, bo tam były dwie Ameryki, Wielka Brytania i Australia w tym sojuszu. I Południowa Afryka. Tak było.
No, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj czy Brytyjczycy na przykład by wysłali jakieś statki, żeby pomóc Australii. To jest
Niby
jakby też
nie.
niewykonalne.
No właśnie, różne są na ten temat zdania. Zdania są podzielone, dlatego że w latach ostatnio, zacznijmy może od tyłu, że tak powiem, ostatnio Brytyjczycy wysłali okręt na Morze Południowochińskie. Żeby i przeszedł on przez cieśninę tajwańską, czyli między Tajwanem a Chinami. Więc okręt mogą wysłać. Nawet Niemcy ostatnio wysłali okręt. Z drugiej strony, w czasie II wojny światowej, tak naprawdę Brytyjczycy wysłali tylko dwa pancerniki, które zostały zatopione zresztą przez Japończyków. Więc udział Brytyjczyków na Pacyfiku, no powiedzmy sobie, może na pewno nie jest duży, ale podejrzewam, że tu chodzi o pomoc raczej technologiczną. No to tu chodzi. Zresztą z tego się śmiał ten Hugh White, że co mogą Brytyjczycy zrobić w Australii, tak naprawdę.
Okej, rozumiem.
Z drugiej strony, kurczę, no Brytyjczycy założyli
No
Australię, więc kiedyś wysłali tu całkiem sporo
tak.
okrętów, więc może kiedyś. Nie, niech zadzwoni ktoś z Wielkiej Brytanii. Jakie są aktualnie nastroje w Wielkiej Brytanii po Brexicie? Czy znowu budujemy Imperium Brytyjskie, czy jednak może nie? Sam się bym chciał
No
dowiedzieć.
właśnie, to mi się tak troszkę skojarzyło, w sensie, że po Brexicie Wielka Brytania szuka jakichś nowych sojuszy i to całkiem takich egzotycznych, szczerze mówiąc.
No,
Nie,
sojusz
bo
Wielkiej
nie
Brytanii.
wydaje ci się sojusz z Australią trochę egzotyczny? Ja rozumiem, że to jest wspólne dziedzictwo, wspólna historia i tak dalej, ale jednak no, odległości między tymi oboma krajami, no to są kolosalne.
Zgadzam się absolutnie, wydaje mi się to dziwne, ale może dlatego, że idą nowe czasy i odległości już nie będą tak istotne w czasach, wiesz, sił kosmicznych, w czasach internetu, wojny cybernetycznej. Może to o to chodzi. Cześć Grzesiu, co tam słychać w Wielkiej Brytanii? Siema. Halo, halo Grzesiu, czy nas słyszysz? Halo Londyn. No, niestety Grzesia chyba z nami nie ma, chociaż go dodałem. Kurczę, ty chyba jeszcze jesteś, prawda?
Ja nadal jestem, ale Grzesia nie słyszę. Prawdopodobnie zapchał telefon serem z pizzy.
No tak, Grzesiu, słuchaj, musisz wyczyścić ten mikrofon z tej pizzy, inaczej nie pogadamy sobie. Mam bardzo podobne przemyślenia na ten temat jak ty, kurcie, że jest to dziwny i trochę egzotyczny sojusz. Z drugiej strony jest to sojusz, jakby nie patrzeć, państw, które mówią tym samym językiem, mają tą samą kulturę i być może po prostu Ziemia się zmniejsza. W czasach, gdy będą rozwinięte siły kosmiczne z każdego miejsca do każdego miejsca, podobno będzie godzina drogi. Dlatego może to jest sojusz przyszłości, kto wie. No a sojusz cybernetyczny, tu geografia nie ma znaczenia. Tak to sobie tłumaczę.
No właśnie, bo istnieje, nie wiem, czy słyszałeś o tym, pewnie tak, bo jesteś informatykiem, że istnieje coś takiego jak Sojusz Pięciu Oczu, w którym właśnie uczestniczą te kraje, które założyły AUKUS i dodatkowo jeszcze Nowa Zelandia i Kanada, czyli właściwie pięć krajów anglojęzycznych współpracuje ze sobą w celu jakby cyberbezpieczeństwa.
Dokładnie tak. Ale tu chodzi raczej o
No
bezpieczeństwo
więc.
cybernetyczne i o wywiad elektroniczny, z tego co ja się orientuję.
Tak, więc być może będzie tak, że kiedyś ten AUKUS się rozrośnie i do niego też kiedyś dołączy właśnie Kanada i Nowa Zelandia. Chociaż mówisz, że Nowa Zelandia jest jeszcze bardziej antyatomowa niż Australia.
Tak, a Nowa Zelandia chyba też próbuje się ustawić w tym konflikcie, tak nazwijmy, chińsko-amerykańskim gdzieś po środku. Nowozelandczycy liczą na to, że są tak daleko, że jak to się mówi, moja chata z kraja, my możemy sobie stać boku i robić kasę na tym. No, Kanadyjczycy są jakby naturalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale Kanadyjczycy chyba trochę też liczą na to, że staną nieco z boku. No, oni sobie mogą na to pozwolić, prawda? Ale z drugiej strony, no. No, kto jak to, ale Brytyjczycy już naprawdę mogliby stać z boku w jakimkolwiek konflikcie z Chinami. Oni po prostu są daleko, a nie stoją, prawda? Więc nie wiem, jak to będzie. Jest taki plan, nie wiem, czy słyszałeś, on ma takiego stowarzyszenia Kanzuk. Kanzuk to miała być nowa Unia Europejska, która by połączyła Australię, Nową Zelandię, Wielką Brytanię i Kanadę. I w Kanzuku po prostu chodziło o to, że.
Słyszałem o tym, ale to się właśnie nie udało Brytyjczykom, w sensie, że Brytyjczycy mieli chęć, ale te inne kraje nie bardzo.
Tak, ja się sobie trochę przyznam, że bardzo bym chciał, żeby takie coś się stało. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby móc, tak jak dawniej, moim zdaniem najlepsza część Unii Europejskiej, która była tak trochę obok, to był właśnie ten ruch, bezproblemowy ruch, znaczy ludności. Czy ja mogłem sobie pojechać do Wielkiej Brytanii, do Szwecji, do Włoch. Nie musiałem się nikogo pytać o wizę. Gdybym mógł teraz wyskoczyć z Canberry, na przykład zamieszkać na rok w Montrealu albo w Vancouver, też by mi to nie wadziło. Uważam, że byłoby to fajne. Gdyby Kanadyjczycy mogli przyjechać do nas też, myślę, że nie byłby to wielki problem. Ale no, politycznie jakoś to nie wyszło. W sumie nie bardzo rozumiem dlaczego, ale rzeczywiście nie udało się.
A myślisz, że w przyszłości już dojdzie do takiego jakby widocznego sojuszu wojskowego, w którym kraje właśnie Oceanu Spokojnego, a zwłaszcza Azji, te, które leżą bliżej Chin, właśnie, nie wiem, zawrą jakiś sojusz przeciwko Chinom?
Myślę, że
Nie wiem,
tak.
myślę tutaj właśnie o Japonii, Korei Południowej, Wietnamie i tak dalej.
Ale ten sojusz nawet już istnieje. To jest tak zwany sojusz Quad. Nie wiem, czy słyszałeś. Sojusz Quad, w
O,
sojuszu
to nie.
Quad jest Japonia, Korea Południowa, Indie i Australia. To są kraje, które dosyć luźno na razie ze sobą współpracują. Ale jest to ewidentnie pewne porozumienie skierowane przeciwko Chinom. Wietnam jest bardzo antychiński. No, Chiny, jakby nie patrzeć, dokonały inwazji Wietnamu w roku 79, z tego co pamiętam, była wojna, gorąca wojna chińsko-wietnamska. Także Chiny są, zresztą Wietnam jest bardzo antychiński. Nawet ten komunistyczny Wietnam, który kiedyś walczył z Amerykanami, zaproponował Amerykanom, żeby wypożyczyli im swoje bazy na terenie Wietnamu. Chiny mają ten. To jest chyba największa słabość Chin. O tym też mówił Jacek Bartosiak. Największa słabość Chin jest taka, że Chiny nie mają przyjaciół. Wszyscy dookoła są antychińscy.
No, oprócz Korei Północnej, chociaż z tą przyjaźnią to też ciężko to nazwać. To jest bardziej takie bycie troszkę pasożytem na ciele Chin.
Dokładnie, takim bycie zależnym od Chin. Więc no, myślę, że tak. Myślę, że taki sojusz antychiński powstanie.
A co do Wietnamu, nie wiem, czy słyszałeś, ale właśnie za Obamy to Stany Zjednoczone przecież zawarły z Wietnamem jakąś umowę o dostarczenie broni.
Tak, o tym słyszałem
Amerykanie
rzeczywiście.
sprzedają Wietnamowi broń.
Tak, no dlatego, że Wietnam ma problemy z Chińczykami. Ewidentnie
No.
Chińczycy to będzie najprawdopodobniej wróg Wietnamu. Słuchaj, Wietnam to są bardzo bitni ludzie. To jest 100 milionów ludności prawie. Na pewno to jest siła, z którą Chińczycy muszą się liczyć. No i mają konflikty z Chińczykami na Morzu Południowochińskim. Dlatego Wietnam to jest niebagatelna wbrew pozorom siła, pomimo że ten kraj wygląda, jak tak spojrzeć na mapę, to Wietnam wygląda tak trochę nawet niepozornie. Ale to jest potężna siła w w Azji. Filipiny. Filipiny są bardzo antychińskie. Malezja się boi Chińczyków. Singapur się boi Chińczyków. Brunei, oczywiście malutkie, chociaż bogate, też się boi Chińczyków. Nie wiadomo, pewnym kluczem być może do tego tematu jest Indonezja, ale Indonezja to jest niestety choć bardzo ludny kraj, to też bardzo biedny. Więc cóż, zobaczymy. Opisze Grzesiu, że niestety ma problemy z netem, ma też problemy z paliwem. Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii nie jest dobrze.
Oj, tak. Ale to też jest pomysł na audycję właśnie, żeby te osoby, które nasi słuchacze, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, poopowiadały, co tam się podziało po Brexicie, no bo to na razie pozytywnie nie wygląda zupełnie. W sensie spełniły się te wszystkie czarne scenariusze. No, prawie wszystkie czarne scenariusze polityków, którzy mówili, że jak Wielka Brytania wyjdzie z Unii, no to będzie tylko gorzej i gorzej.
No, ja słyszałem o tym, że Brytyjczycy chcieli zaproponować jakieś wizy dla kierowców na 3 miesiące? No takie trochę żarty.
Tak,
w 3 miesiące to jest jakiś taki kiepski żart. No, obawiam się, że Brytyjczycy bardzo chcą być Australią, jeżeli chodzi o politykę migracyjną. To się może nie udać, moim zdaniem, w przypadku Wielkiej Brytanii, ale zobaczymy. Bo jak ktoś jedzie do Australii, no to liczy się z tym, że chce zostać parę lat i tyle. I jak się już dostanie wizę do Australii, no to się dostaje na długo. Natomiast żeby się przeprowadzać do Wielkiej Brytanii na 3 miesiące, no ja sobie tego za bardzo nie wyobrażam, szczerze mówiąc. Piotr z Norwegii pisze, że w Norwegii od przyszłego roku chcą sprzedawać już tylko samochody elektryczne. No to jest ciekawostka. To jest coś wartego uwagi, moim zdaniem. Ciekawe, czy to się uda, bo Norwegia już dawno miała takie plany. Ale no, ciekawy jestem, jak to się uda w Norwegii. Norwegia wielki rynek dla samochodów Tesla. Drugi po Stanach Zjednoczonych, z tego co pamiętam. Czekaj, Piotrze,
tak, jeżeli chodzi o właśnie liczbę sprzedanych samochodów elektrycznych na jednego mieszkańca, no to Norwegia jest w pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o taki ranking na świecie. I to mnie bardzo zastanawia, bo Norwegia przecież nie z tego, że ma, że, no, że jest krajem surowcowym, można by powiedzieć. Oni bardzo dużo wydobywają ropy. Kurczę,
mam proste wyjaśnienie tego fenomenu i mówię poważnie. To jest podatki, podatki, podatki. Jak nie zapłacisz? Pójdziesz za kratki. W Norwegii jest wysoki podatek na samochody nieelektryczne, nie tak wysoki jak w Danii, ale również jest to chyba 50%. Natomiast na samochody elektryczne tego podatku nie ma. Więc albo idziesz do salonu i kupujesz normalny samochód, po czym musisz zanieść w zębach kolosalny podatek państwu, albo idziesz, kupujesz Tesle i płacić ten podatek o wiele, wiele mniejszy. To jest wyjaśnienie tematu samochodów w Norwegii.
No to znaczy, no, z jednej strony, w sensie, no, ja tam nie widzę nic złego w samochodach elektrycznych. Przede wszystkim one są ciche, nie smrodzą żadnym syfem w powietrzu. No i no, większość osób mimo wszystko jednak porusza się tymi samochodami po mieście, tak? Niewiele osób korzysta z nich, żeby powiedzmy codziennie dojeżdżać na jakieś długie odległości. Tak więc no, to taki zasięg takiego samochodu elektrycznego, który byłby ładowany codziennie albo raz na 2 dni, no to jest chyba opłacalne dla większości społeczeństwa.
Nie jest to chyba opłacalne, ale jeżeli to jest opłacalne, to ludzie, dlaczego ludzie tego nie mogą po prostu pójść do sklepu i powiedzieć, czy do salonu? To jest dla mnie opłacalne, więc ja wolę auto elektryczne. Dlaczego muszą mieć podatkowe jakieś zachęty, skoro to jest dla nich takie opłacalne. No bo zgadzam się z tą, że na papierze to wszystko się zgadza, ale skoro to się zgadza, to dlaczego nie?
No jeszcze są dosyć drogie te samochody. Jeżeli by cena takiego samochodu elektrycznego byłaby tam powiedzmy, nie wiem, o jakieś 10 tysięcy złotych wyższa niż w wersji benzynowej, no to podejrzewam, że ludzie by je wykupowali, a tak? Co?
Czyli nie da się samochodów elektrycznych zrobić tańszych, więc róbmy spalinowe droższe. Taki jest plan.
No w tym momencie, ja mówię o Polsce, tak? W Polsce jest tak, że te samochody spalinowe są dużo, dużo tańsze od elektrycznych.
Jak na przykład ktoś ma brzydką żonę i strasznie mu się podoba sąsiadka, to żeby mu się już sąsiadka przestała podobać, to pójdzie i ją pomaluje pastą do butów. Że mu się przestała podobać, wtedy mówi, kurde, ta moja żona nie jest taka zła. No, sumie jest taki sposób.
Znaczy, ja tutaj, wiesz, nie mówię, że chcę jakoś usprawiedliwać Norwegię i ten ich pomysł na to, że oni taki duży podatek nakładają na samochody spalinowe. No, tylko mówię, że jednak no, samochody elektryczne no, mają swoje plusy, mają ich sporo. No, jedynym minusem jest to, że póki co one są przynajmniej w większości krajów świata. No, sporo troszczy od swoich spalinowych odpowiedników.
No, w sumie tak. Ja bym sobie chętnie kupił samochód spalinowy, elektryczny, bo by mi się tutaj może nawet i przydał. Tylko, że są drogie i są mało sexy, może poza Teslą. Szczególnie tymi sportowymi wersjami. Ale zgadzam się z tobą. No, zobaczymy, jak to będzie. Ciekawe, jak to Norwegom wyjdzie. Będzie to bardzo ciekawy eksperyment, myślę, że już nie będzie samochodów spalinowych. Znaczy nowych. Samochody spalinowe oczywiście będą jeździć po Norwegii. Ale nie samochody nowe. A ty, kurczę, masz samochód jakiś taki spalinowy, niespalinowy, może elektryczny?
Nie, ja niestety nie mam żadnego samochodu. Znaczy niestety, po prostu no, w obecnej chwili, w obecnej swojej sytuacji życiowej nie mam potrzeby takowego posiadania. Mieszkam w dużym mieście, mieszkam w Krakowie, dojeżdżałem tramwajem, a póki co nie muszę dojeżdżać do pracy, tak więc tym bardziej nie myślę o zakupie samochodu. Ale jeżeli mieszkałbym powiedzmy na, no nie wiem, na jakichś przedmieściach albo na wsi, no to bym na pewno sobie kupił samochód. Tylko pytanie właśnie, czy wykupił spalinowy, czy elektryczny. No. Jeżeli bym kupił elektryczny, więc niewiele droższe od spalinowego, no to bym kupił sobie elektryka.
No, wcale się nie dziwię. Witamy Piotra z Norwegii. Cześć, pozdrawiamy serdecznie północną Norwegię.
Chciałem się wtrącić, bo tak właśnie tu kolega mówi o tych elektrykach, a ja teraz jeżdżę elektrykiem i właśnie jestem w elektryku teraz. I nowy, naładowany na fulla, ten elektryk, w którym teraz właśnie jestem, on ma zasięgu 150-170 km, także to taka średnia technologia. I tak jeszcze do tego, co kolega tam wcześniej mówił, one są, te elektryki, już tańsze tak naprawdę często niż spalinówki.
Czyli to już nie,
to może w Norwegii są tańsze.
Tak, bo teraz były podatki jeszcze niższe, ale tak naprawdę te podatki mają teraz z powrotem nakładać, bo jak nie będą sprzedawać spalinowych, no to standardowe działanie państwa, czyli kogoś muszą opodatkowywać.
O tak, Duńczycy zrobili to też kilka lat temu. 170 km, no czyli po mieście można pojeździć, prawda? Ale do Polski no to już byłaby mordęga, żeby tym dojechać. Szczególnie od ciebie.
Ja mam ponad 500 km, no to dojechać do Polski, ładować, to nie wiem, no chyba bym musiał tak z tydzień sobie zaplanować. Także
taki eurotrip.
Teraz tak naprawdę jak jest ciepło, to ma zasięgu powiedzmy no tam 170 km, ale tak naprawdę w zimie, jak tutaj jest zimno, to ten sam samochód ma zasięgu 130 km. Także to już jest dramat.
No rzeczywiście.
A jeszcze tak naprawdę jak no, musisz oszczędnie z ogrzewaniem, ze wszystkim, bo tak naprawdę widzisz od razu, jak ci spada zasięg tego samochodu. Także, no mówię, średnia technologia moim zdaniem i te Tesle, no też, no nie są to już takie złe samochody, bo już mają trochę więcej tego zasięgu, ale jednak też pojemność tych baterii, z tego co wiem, to spada i są stosunkowo tanie takie, powiedzmy, 7-8-letnie Tesle. No nie wyobrażam sobie na przykład, nie wiem, 15-letniej Tesli, bo te baterie raczej tyle nie wytrzymają. Także, no nie wiem, czy to jest też takie ekologiczne. Wydaje mi się, że chyba nie ma takich dobrych.
To jest świetne pytanie, o to zadałem koledze, który jest fanem Tesli, że można kupić Mercedesa, który ma 30 lat i ten silnik, stary diesel, będzie chodził pięknie. A jak będzie chodziła Tesla i jej akumulator po 30 latach? To jest bardzo dobre pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, szczerze mówiąc. No,
taka ciekawostka, że kiedyś sobie czytałem raport ADAC-u niemieckiego. Jeżeli się policzy całościowy ślad dla środowiska, a to te samochody elektryczne już nie wyglądają tak wcale fajnie. No, wyglądają może jeszcze dobrze w Norwegii, jak tutaj nie ma śladu węglowego, bo większość energii jest ze źródeł odnawialnych. Ale w momencie, jak na przykład bierze się prąd z elektrowni węglowych, tak jak w Polsce powiedzmy, i podliczy się całkowity ślad węglowy i ile taki samochód wytrzyma, to okazało się, że tak naprawdę najbardziej ekologiczne to są nowoczesne diesle. To taka ciekawostka jeszcze w tym raporcie ADAC-u, takie coś było.
No to jest bardzo ciekawe, a z dieslami się przecież najbardziej walczy, prawda? No w Norwegii są...
No przepraszam.
Mów śmiało.
No ale też diesle tak naprawdę jak się przeliczy, jak mało zużywają te nowoczesne diesle, No tam z tego wynikało, że mówię, że jak się podliczy całość eksploatacji tych samochodów, no to już wychodzi to znacznie lepiej. Ten ślad węglowy całkowity już nie jest taki zły.
No tak, tylko że znowu w diesle mają paskudne te tlenki azotu, paskudnie plują sadzą, która jest rakotwórcza, więc ostatecznie okazuje się, że najlepiej jest jechać chyba na rowerze albo iść na piechotę. Tak mówiąc szczerze.
No rowery... Tutaj właśnie rekordy popularności, bo robią wszędzie nam bramki. Tutaj też planują właśnie w tym moim Trumso zrobić nam bramki. No i chyba najbardziej opłacalną opcją, że tak powiem, niedługo się okaże rower elektryczny.
No, chyba jest to tak. No a gdyby wprowadzić elektrownie atomowe, no to wtedy rzeczywiście ślad węglowy byłby niski, prawda? To jest, no podejrzewam, że w Norwegii też szybko nie wprowadzą elektrowni atomowych, chociaż Szwedzi mają całkiem niedaleko, prawie za płotem, elektrownie atomowe, prawda? To dużo.
No te elektrownie atomowe, myślę, że to jest jakiś też jakieś rozwiązanie. Myślę, że to jest w sumie dosyć dobre, tak podobne mam zdanie do ciebie w tej kwestii.
Ślad węglowy mały. Teraz to już jest wszystko bezpieczne. Elektrownia atomowa za płotem i samochód elektryczny. No cóż, ja jestem bardzo ciekawy tego eksperymentu norweskiego. Naprawdę bardzo ciekawy.
Też jestem ciekawy, no ja sobie trochę tak przyszłościowo to nie wyobrażam, no jak będę miał samochodem jechać do Polski, mówię, to chyba muszę z tydzień sobie zarezerwować, także...
No właśnie, no, ale jeżeli... Nie możesz mieć jakiegoś, wiesz, no załóżmy, że za rok chciałbyś kupić sobie samochód, który będziesz jechał do Polski. Chcesz sobie kupić, no, wybierzmy pierwszy z brzegu, Volkswagena Golfa. I mówisz panu urzędnikowi, no proszę pana, ale ja jeżdżę do Polski. To wciąż nie, mimo wszystko nie będziesz mógł takiego samochodu mieć nawet tylko na dojazdy za granicę?
To znaczy, powiem ci tak, to wygląda tak w ten sposób, teraz to zrobili, że po prostu oni nie będą sprzedawać nowych samochodów, ale te, które są do tej pory, hybrydy, spalinowe, one będą jeszcze w eksploatacji przez jakiś czas. Po prostu na razie to tak wygląda, że od przyszłego roku, dokładnie tam od kwietnia planują, że przestaną sprzedawać spalinówki, będą tylko elektryki, a robią to też dlatego, że elektryki stały się bardzo popularne i mało się bardzo sprzedaje spalinowych i przesunęli tą datę z 2025 na przyszły rok.
Wow. Czyli ludzie sami z siebie po prostu nie kupują spalinowych samochodów. Niesamowita historia, muszę ci powiedzieć. Bardzo ciekawa. Powiem wam tak zupełnie... że zastanawiam się nad tym, czy gdybym kiedyś wrócił do Polski, wrócił do Europy, to do jakiego kraju? Czy wrócić do Polski, czy pojechać do Danii, a może pojechać do Norwegii, dlatego że Małgosia mówi, że skoro znamy duński, to znamy też trochę norweskiego, a norweski system opieki zdrowotnej jest podobny do duńskiego, więc ona by się tam odnalazła, gdybyśmy kiedyś mieli wracać do Europy. Ja jestem trochę sceptyczny co do Norwegii, a teraz jestem jeszcze bardziej sceptyczny.
Czemu to Norwegia w porównaniu do... Teraz jest wolność. Także.
No tak, słyszałem, że ściągnęli wszystkie ograniczenia covidowe i to rzeczywiście piękna rzecz w Norwegii. Liczę na to, że niedługo już to będzie też i u mnie. Dobra, panowie, dziękuję wielkie, wytrzymam antenę. Coś jeszcze chcecie dodać?
Nie, ja nic. No, na razie, pozdrawiam, cześć.
Dzięki wielkie, cześć Piotrze. Cześć Kurt, dzięki wielkie za telefon.
No ja tylko chciałem ciebie poprosić, żebyś kiedyś zrobił odcinek na temat właśnie tych chińskich ingerencji w Australii, bo to też jest ciekawy temat.
To jest bardzo ciekawe i musisz się do tego przygotować dobrze, bo chodzą po Australii różne teorie spiskowe, że Chińczycy wykupili ten albo tamten zakład tylko przez firmę, czy przez trzy firmy, łańcuszek trzech firm zarejestrowanych gdzieś tam na Kajmanach. Chodzą nawet takie słuchy, że armia chińska przez łańcuszek firm wykupiła jakieś lotnisko w północnej Australii, ale myślę, że to jest jednak bajka. Muszę się do tego dobrze przygotować i na pewno taka audycja jeszcze w tym sezonie powstanie. Obiecuję.
Okej, no to dzięki wielkie, trzymaj się i no cóż, dobrej nocy.
Dzięki wielkie, do usłyszenia, cześć. To był Kurt i wcześniej był Piotr z Norwegii. No tak, moi drodzy, ja zacząłem nadawać o drugiej, nadaję już godzinę. I u mnie już czwarta rano. Nie znoszę przestawiania czasu na czas letni, ale chyba nic z tym nie mogę zrobić. W Polsce idzie czas na czas zimowy za, przypomnijcie mi, chyba za 3 tygodnie i wtedy między nami będzie już 10 godzin różnicy. No, wtedy nadawanie rzeczywiście dopiero zrobi się trudne, ale cóż, tak to zawsze jest latem. Zatem, żeby powiedzieć, jeżeli ktoś coś jeszcze chce dorzucić od siebie, dzwońcie śmiało. Zauważyliście, że nigdy do mnie nie zadzwonił do audycji, no nie, przepraszam, że nigdy, ale od wielu, wielu miesięcy do audycji nie zadzwonił Etam? Nawet nie widać go na czacie. Gdzie Etamie? etamie czemuś nas opuścił. Też trochę nieładne było to, że jeszcze w czasach, gdy nadawał do nas Błażej, ja kilka razy dzwoniłem, a Błażej nie zadzwonił ani razu do prawej strony mapy. No cóż, tak to bywa. To Misiu pisze, że ma 100 tysięcy mili, 70% po 8 latach daje gwarancja. No, ciekawe. Ciekawa ta nasza Tesla. Jeździłem Teslą i muszę przyznać, że moim zdaniem Tesli ten autopilot jest gorszy niż ten, który jest w Cadillacu. Tak szczerze mówiąc, miałem okazję pojeździć trochę Teslą modelem S tutaj po Australii. Jedzie się fajnie, przyspieszenie jest genialne, ale ten autopilot nie jest taki fajny, bo cały czas trzeba trzymać ręce na kierownicy, co powoduje, że to ja już wolę poprowadzić. Dziękuję. No, w Cadillacu... Cadillacu? Tak, w Cadillacu można trzymać ręce na kolanach i to jest bardzo fajne. No dobrze, słuchajcie. Jeżeli ktoś dzwoni, to dzwońcie, a jeżeli nie, to ja się powoli będę żegnał. Dziękuję wielkie za donaty. Jeszcze raz przepraszam, że nie działa PayPal, ale PayPal po prostu nie działa i koniec. Za tydzień, tak jak mówiłem, audycja urodzinowa, luźna. No bo cóż, każdy raz w roku się starzeje i ja też zestarzeję się za tydzień o kolejny rok. 3 i 7. Powoli zbliżam się do 40, ale to jeszcze nie to. Powoli minął mi czas. Powoli minął mi czas wieku Chrystusowego. Lajtowski się pyta, czy można dzwonić. Można dzwonić, Lajtowski. Dzwoń śmiało. Skype, Nocne Radio. Jestem jeszcze wciąż na czacie. Nawet wyłączyłem podkład, żeby można było lepiej słyszeć dzwoniących. Także śmiało dzwoń. A wy też dzwońcie, bo w sumie skoro już 4 rano, to... O, dzwoni Lajtowski. Halo, halo, Mietku. Jesteś wymutowany.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jacku, dobry wieczór, słuchacze. Taki temat ciekawy, jeśli chodzi o paliwa i jeśli chodzi o dziewicze telefony do ciebie na audycję, bo w sumie jest to mój dziewiczy telefon.
No powitać serdecznie, cześć. Jak się czujesz?
Cześć, hej, dziewiczym... hej, hej.
Jak się czujesz z tym dziewiczym telefonem?
To czas pokaże. Do meritum może. Jeśli chodzi o paliwa, mógłbyś powiedzieć coś więcej, jeśli chodzi o technologię LPG? Czy w ogóle w Australii ta technologia zażarła? Czy są takie stacje LPG?
Są takie stacje, tylko że nie ma ich dużo, dlatego że paliwo w Australii jest dosyć tanie. Jest tańsze niż w Polsce. Trochę tańsze, jakieś 10-20%. A w porównaniu do zarobków paliwo jest po prostu tanie. Więc tych stacji LPG nie ma dużo, bo nie chwyciło to tak bardzo, jak było w planach. Trochę się po prostu może ludzie boją tego montować do samochodów, a trochę im się po prostu to nie opłaca, dlatego że no, jeżeli weźmiesz zupełnie przeciętnego Australijczyka, to koszt paliwa w jego budżecie miesięcznym nie jest istotny, dlatego że rzadko kiedy po Australii przemieszcza się samochodem. Raczej przemieszcza się po miastach, więc nie bardzo to chwyciło, szczerze mówiąc.
Jasna sprawa. Wiesz, ciekawi mnie też, jak to w Norwegii wygląda. Może ktoś jeszcze zadzwoni dzisiaj i powie, jak to wygląda w tych krajach, które są albo inaczej stawiają na ekologię. Bo jeśli chodzi o LPG, no to produktem spalania przecież gazu jest para wodna, no i ten znienawidzony przez wielu dwutlenek węgla. Tylko właśnie jak wygląda ten świat węglowy, to trudno im powiedzieć.
No jest na pewno bardziej ekologiczne paliwo niż benzyna i ropa, prawda? I diesel, na pewno. Jak mieszkałem jeszcze w Danii, to chodziły takie słuchy, że w Norwegii jest dużo stacji tankowania wodoru. Nie wiem, czy to prawda, ale tak było. W Aalborgu, z tego co pamiętam, tam gdzie mieszkałem, nawet była jedna stacja tankowania wodoru w Danii. I nawet tak podejrzewali Duńczycy, że być może wodór u nich chwyci. Na razie nie bardzo. Koło mnie w Canberrze zamontowano stację tankowania wodoru, ale nie widziałem jeszcze żadnego wodorowego samochodu. widziałem może 2 czy 3, ale na razie jak to nie żre to za bardzo tu w Australii. No, problem jest taki, że przeciętny Australijczyk nie wydaje dużo na paliwo. Tyle. Na ten temat mogę powiedzieć. W Polsce, no to wiadomo, wszystko jest zagazowane, prawda? W Polsce to gazują Mercedesy, BMW-ki i Porsche.
Dokładnie. Hamery, traktory, tarpany. Tak.
Tramwaje. No tak, zgadza się.
Tramwaje, tak, autobusy, wszystko się gazuje. Dokładnie. Ubiegłeś moje pytanie, jeśli chodzi o wodór. Także, no właśnie, ciekawe, na czym będziemy jeździć, na jakim paliwie. To tak jak no, spożywamy ten chleb codziennie, chociaż nie samym chlebem żyje człowiek, tak no, gospodarka też na czymś potrzebuje jeździć.
Wiesz co, ja myślę, że ten prąd jednak chwyci, tak mówiąc szczerze. Prąd jest fajny, bo fajny i wygodny. Ja się lubię ogrzewać prądem, chłodzić się prądem, gotować na prądzie i pewnie będziemy też jeździć na prądzie, bo prąd jest po prostu wygodny. Jeszcze jak się okaże, że powstaną jakieś technologie, które spowodują, że prąd będzie tańszy, to chyba żadnego paliwa już nie będzie. Tak obstawiam. Gdybym miał postawić, rozumiesz, $100 na coś, to na taką przyszłość bym postawił.
To jest ciekawe. No, słońce jak najbardziej jest odnawialnym źródłem energii. A właściwie to, co nam daje. To tak. Okej, Jacek, to tyle chciałem powiedzieć. Miło z tobą się rozmawiało. I jak zawsze bardzo dobrze cię słyszeć.
Dzięki wielkie, Lajtowski.
To dobrej nocy.
Dobrej nocy, dobrego wieczoru. Pozdrawiamy całą Południową Polskę. Cześć, Lajtowski. To był Lajtowski, dzwonił. Wy też możecie dzwonić. Albo w sumie, no jeżeli macie coś do powiedzenia, dzwońcie śmiało, a ja powoli idę spać. Skype się mnie pyta, jakbym ocenił tą rozmowę. Wspaniale. Jak na tą odległość, to wspaniale. O, widzę, że Etam jest dostępny, może z niego zadzwonię. A, jednak nie. No dobrze, kochani moi. To była krótka, niedługa audycja z prawej strony mapy na temat nowego sojuszu AUKUS, łodzi podwodnych, paliw i samochodów. Przy mikrofonie był Jacek, u mnie już po 4 rano, więc chyba czas na chwilę zdrzemnąć się. Zapraszam za tydzień na audycję urodzinową, gdzie wypijemy po przysłowiowej lampce szampana. Jeżeli macie jakiś pomysł na to, co powspominać za tydzień, to mi się pyta, czy jestem Skypener. Absolutnie jestem. Jeżeli macie pomysł na to, co powspominać za tydzień, to wpadnijcie na audycję i trochę sobie powspominamy, bo 37 lat, tyle ile kończę, to jest świetny czas, żeby można sobie powspominać, bo już jest co wspominać, ale można jeszcze wciąż poplanować na przyszłość. Dlatego śmiało, to mi się, jeżeli chcesz jeszcze chwilę zadzwonić, to dzwoń, a jeżeli nie, to będę uciekał. To mi się. No słuchajcie, zanim połączy się z Kalifornii Tomisiu przez cały Pacyfik, to musi chwilę zająć. Dlatego 3, 2, 1 i Tomisiu dzwoni. Nie dzwoni. Trudno. Co zrobić? No jak wiecie, w tej Kalifornii to tam poranek jest, zanim oni się obudzą, kawę się napiją. O, dzwoni Tomisiu. Halo, Tomisiu. Cześć, Kalifornia.
Halo, witam.
Ach, ten twój taki seksowny głos już. Kobiety po prostu muszą usiąść, aż wiesz, bo no, ja już sobie wyobrażam, że tak siedzi taka kobieta przy radiu i mówi, Tomisiu zadzwonił. Powiedz to jeszcze raz, takie halo, słucham. Powiedz to jeszcze raz.
Halo, słucham.
Niesamowite. Wiesz, ty jesteś, masz ten głos stworzony do radia. Czyli ty powinieneś codziennie siedzieć na radiu i nadawać.
No, bez przesady.
Ach, jak ja bym chciał mieć taki głos radiowy jak ty. No, niesamowite to jest. Co tam słychać, Tomisiu?
No wiesz, z twoich ust to prawdziwy komplement. Dziękuję.
Słuchaj, jak naprawdę, zaraz ja się w tobie zakocham przy tym głosie. No. To jest niesamowity jest ten twój głos radiowy. Niski, głęboki.
Nie, słuchaj, chciałem wrócić do tego tematu tych statków podwodnych czy okrętów podwodnych. Jak w ogóle się prawidłowo mówi, statek czy okręt podwodny?
Statek jest wtedy, kiedy jest cywilny, a okręt jest wojskowy. Czyli mówimy raczej o okrętach.
Okej. Okay. No dobra, no to powiedzmy okręt, bo raczej nie będę mówił o cywilnych. Nie miałem nigdy okazji, żeby zwiedzać takiego nowego okrętu podwodnego. Jest to problem, raczej cię nie wpuszczą. Inna sytuacja jest z lotniskowcami. Tam się łatwiej dostać, jak masz jakiegoś znajomego, który pracuje w Navy, czy ma służbę w Navy, to można się spokojnie, bez problemu udać na zwiedzanie. Natomiast w San Diego znajduje się muzeum, to jest taki przerobiony statek, okręt, przepraszam, okręt podwodny na muzeum. Jest to sowiecki okręt podwodny B-39 typu Foxtrot i to, przyznam się, było zawsze ulubione miejsce do zwiedzania dla mojego ojca, który jak przyjeżdża, to zawsze chętnie tam zwiedza. No i jest to, wiadomo, że to jest stary okręt podwodny, no ale ciekawie to tam w środku wygląda. Też się trochę wiąże z tym pewna historia, no właśnie, bo część tego okrętu jest poświęcona.
Okręt sowiecki, opowiadaj.
Wiesz co, on został sprowadzony chyba prywatnie przez... W San Diego w ogóle jest bardzo dużo takie muzeum, Maritime Museum, gdzie znajduje się okręt USS Midway, który jest dosyć starym lotniskowcem, to jest lotniskowiec. Znajduje się dużo różnych stateczków. Starowindia to jest taki statek, no wygląda jak statek piracki, ale to jest statek, gdzie przywożono dawno temu z Indii, z innych kontynentów, że tak powiem, dobra do San Diego. I on po prostu teraz został zamieniony na muzeum. Znajdują się parę statki do zwiedzania. No i między innymi znajduje się też ten sowiecki okręt, który jest taką, jest dosyć małym okrętem, ale jest taką perełką do zwiedzania. Wiąże się to z tym, że może wspomnę krótko historię. Jak się nazywał ten admirał? To był chyba rosyjski admirał, musiał sprawdzić, który zapobiegł wojnie nuklearnej, jak był konflikt kubański. Nie wiem, czy pamiętasz.
Nie znam w ogóle
pamiętasz?
Tej historii, słuchaj. Nie, absolutnie w ogóle tej historii nie znam. Także no, musisz opowiedzieć. I to było w czasie konfliktu kubańskiego, słynnego kryzysu kubańskiego za czasów JFK?
Tak. Znaczy, wiesz co, wtedy chyba był ktoś inny prezydentem. Nikita Chruszczow ze strony rosyjskiej by musiał sprawdzić, bo ja tak, wiesz, z historii jestem, nie jestem jakiś super, więc daj momencik, sprawdzę, kto był wtedy prezydentem.
No, wydaje mi się, że JFK był wtedy prezydentem za czasów kryzysu kubańskiego. Rzeczywiście Chruszczow był po stronie sowieckiej, a Kennedy właśnie po...
To był lata 60, 62 rok, z tego, co tutaj widzę. I to był rosyjski admirał, czy nawet wiceadmirał, który odmówił ataku nuklearnego właśnie ze statku podwodnego. I część tego statku, tego muzeum, bo to jest w sumie zrobione muzeum na tym sowieckim okręcie podwodnym, jest właśnie poświęcona jemu, jego, wiesz, osobie. Jako takiemu, można powiedzieć... No nie chcę powiedzieć, że to był jakiś idol, ale no była to osoba, która przyczyniła się do tego, że nie doszło do konfliktu na szeroką skalę nuklearnego.
Super temat. Słuchaj, właśnie sobie czytam o tym. Oczywiście to jest sowiecka łódź podwodna B-39. Ja ci powiem, że ja
tak,
jestem Wasili starszy.
Tak, Wasili Akripow. Wasili Akripow, tak. Tak mi się wydaje, że to było jego imię.
Kurczę, niesamowite. Ja im jestem starszy, tym bardziej mnie interesuje marynistyka. Im byłem młodszy, to się bardzo interesowałem lotnictwem i samolotami. Do dzisiaj mi chyba tak zostało, ale mnie coraz bardziej ta marynistyka zaczyna wciągać. No to jest historia na godna audycji, myślę. Zaraz muszę to, czy może jutro muszę to ogarnąć. Wasili Akripow. Ciekawa sprawa. Oczywiście łódź podwodna klasy Foxtrot.
Tak, tak. Też wiesz, ja słyszałem o tej sytuacji, ale po prostu nigdy jakby w to nie wnikałem. Natomiast jak pierwszy raz zwiedzałem, mojego tatę tam wziąłem na ten okręt podwodny i zwiedzaliśmy, tam jest dosyć obszernie opisany ten cały ten cały kryzys kubański i to, co on zrobił, żeby właśnie, że tak powiem, rozluźnić tą atmosferę i nie doprowadzić do tego ataku nuklearnego. Także no, dosyć ciekawy temat.
No rzeczywiście, no bo to chyba świat nigdy nie był tak bardzo na krawędzi wojny nuklearnej, jak właśnie w czasie kryzysu kubańskiego. Na szczęście udało się to zażegnać. Ale oprócz tego w San Diego macie przecież okręt muzeum, ten lotniskowiec, prawda? Który kiedyś pokazywałeś, jak transmitowałeś na żywo.
Tak, tak. To się nazywa USS Midway. To jest lotniskowiec, który już został, że tak powiem, wyłączony z marynarki. Ostatni raz czynnie brał udział w konflikcie, to była wojna w Korei. To była ostatnia chyba taka misja, na którą on tam gdzieś płynął. No i od dłuższego czasu, już nawet nie pamiętam, bo ja pamiętam, jak w San Diego jeszcze tego lotniskowca nie było, ale to było wiele, wiele lat temu, ale już od dłuższego czasu stoi w Zatoce, się bardzo ładnie prezentuje jako muzeum. No jest olbrzymim lotniskowcem, ale nie największym. Lotniskowce, które stoją po drugiej stronie Zatoki w bazie wojskowej, są lotniskowcami czy tam klasy Nimitz z napędem nuklearnym, no to one są wielkościowo, znaczy, przepraszam, one są po prostu większe, nie? Do obsługi takiego lotniskowca też potrzebna jest większa załoga. Tam, że słyszałem, że tam pracuje kilka tysięcy ludzi na takim lotniskowcu. To jest takie miasteczko w mieście, nie? Taki lotniskowiec. No tak. Natomiast Midway to jest zupełnie inna klasa. Tak jak mówię, jest teraz przerobiony na muzeum. Ma kilka, znaczy jest ten lower deck i u góry deck, na którym stoją zabytkowe samoloty różnego rodzaju. To jest też takie, można by powiedzieć, muzeum lotnictwa zrobione u góry, na tym deku górnym, nie wiem, jak to się po polsku nazywa.
Pokładzie.
No i proszę?
Na pokładzie.
Na pokładzie, tak, na tym górnym pokładzie. Co ciekawe też jest, że w wieży kontrolnej, która się znajduje na górnym pokładzie, którą też można zwiedzać, bo praktycznie cały lotniskowiec jest udostępniony do zwiedzania, także tam nie ma problemu. Każdy, kto tam zapłaci powiedzmy $10 dla weteranów i seniorów, oczywiście wstęp wolny, można sobie zwiedzać. Fajnie jest to przemyślane, że właśnie tak w tej wieży kontrolnej, gdzie masz widok z góry praktycznie na cały lotniskowiec i na część zatoki, tam sobie siedzą takie stare osoby. Część z tych osób to są weterani właśnie, którzy pracowali, brali udział w misjach jeszcze na tym lotniskowcu i oni opowiadają z dokładnością, jak to wszystko wyglądało. I to jest dosyć też ciekawe i fajne, że zatrudnieni tych ludzi nie siedzą w domu i wiesz, nie dogrywają, tylko po prostu się udzielają i widać, że im się bardzo to podoba, że i dla nich to jest takie, no taka fajna sprawa, że mogą po prostu opowiadać, jak pracowali w tych dawnych czasach, nie, w latach 50., bo ten lotniskowiec jest stary. Także
no takie, tak to wiesz, wygląda. Angażowanie ludzi starszych do takiej pracy jako wolontariat, przy na przykład oprowadzaniu turystów, albo pomocy turystom, albo po prostu snuć opowieści, to jest coś, co ja widziałem też w Australii i podejrzewam, że w Stanach jest to też rozpowszechnione. To jest kwestia kulturowa. Jednak w Polsce niestety, i trzeba z tym walczyć, uważam, starzy ludzie są po to, żeby narzekać na zdrowie, a w krajach anglosaskich są po to, żeby pracować jako wolontariusze i cieszyć się tymi, to cieszyć się życiem na starość, bo dlaczego nie? To jest świetna rzecz i coś naprawdę wartego rozpowszechnienia, uważam. Ale proszę powiedz, San Diego żyje. San Diego tak naprawdę to jest jedna wielka, przynajmniej kiedyś była, baza floty, prawda? W San Diego to jest bardzo ważna część gospodarki.
Tak, tak. San Diego po ataku w Pearl Harbor, piąta flota została przeniesiona do San Diego, także na Hawajach nie ma takiej floty, jak była w czasie wojny. Została część tej floty, została właśnie przeniesiona i się znajduje w San Diego. Tak jak mówisz, jest to bardzo ważna gałąź gospodarki i wiele lat temu San Diego w ogóle nie przypominało to San Diego, które jest teraz, tylko to było takie miasteczko właśnie typowo Navy miasteczko, jak masz gdzieś na powiedzmy w bazach wojskowych, czy na Filipinach, czy gdzieś w innych częściach świata, gdzie Amerykanie stacjonują, no było dużo barów, dużo, że tak powiem, prostytutek. No taka tak, prawda, że było to typowo takie portowe miasto marynarki wojennej. Natomiast no teraz wiadomo, się wszystko zmieniło i infrastruktura się zmieniła. Natomiast jest cała stocznia, która jest częściowo wykorzystywana do modernizacji statków, do naprawy i łodzi podwodnych, i tych lotniskowców. Także to jest, no jest dosyć duży marynarka i to Navy ma bardzo duży udział w San Diego w gospodarce tego miasta.
Muszę ci powiedzieć, że moim najbliższym takim wyjazdem turystycznym, mam nadzieję, że będzie Kalifornia. Jak opowiadasz o tych muzeach w San Diego i okrętach w San Diego, to po prostu, krótko mówiąc, wpraszam się do ciebie, żeby to wszystko pozwiedzać, bo obiecałem już mojej rodzince, że pojedziemy do Kalifornii i zahaczymy też o San Diego. No jak ty opowiadasz o takim okręcie rosyjskim, no to takie coś to jest absolutny punkt programu, którego nie można pominąć, przynajmniej dla mnie. Taki lotniskowiec zresztą też. Mam nadzieję, że to zobaczę już niedługo.
No, zapraszam. No, jest dużo rzeczy do zobaczenia, nie w samym San Diego, ale tak jak mówisz, Kalifornia w ogóle jest ciekawa. Wiem, że jesteś też fascynatem promów kosmicznych, więc możesz zwiedzić Endeavour, prom kosmiczny, który się znajduje z kolei w Los Angeles, oraz rakiety nośne, które też tam są, które ten prom wynosiły na orbitę. Więc bardzo dużo ciekawych muzeów jest na terenie Kalifornii, więc na pewno będziesz miał co robić. Nie, nie, tak, tylko, tak. Nie tylko słynie Kalifornia z Hollywood i z parków narodowych, ale naprawdę jest o wiele więcej do zobaczenia. Ja swojego czasu, w ogóle jak pierwszy raz przyjechałem, to miałem typowo takie nastawienie, jak ma każda osoba, która przyjeżdża zwiedzać Kalifornię, no to miałem w punkcie programu właśnie Hollywood i tak dalej, ale dopiero po paru latach sobie zrobiłem taką wycieczkę, która bardzo mi się podobała i to była wycieczka śladami pierwszych kolonizatorów hiszpańskich, czyli po wszystkich misjach, bo misja w San Diego jest jedną z pierwszych misji. Na Point Loma, który się znajduje w San Diego, dotarł statek z Portugalczykami i oni tam założyli pierwszą misję, która się znajduje w San Diego, i do góry szli, wędrowali drogą, która nadal istnieje. Ta droga się nazywa El Camino Real. W każdym praktycznie większym mieście jest część tej drogi, która teraz jest, oczywiście to jest ulica, która się nazywa El Camino Real, ale jak pojedziesz do San Diego, San Diego jest El Camino Real, to jest ulica, pojedziesz do Los Angeles, tam też jest El Camino Real i tak dalej, że w San Francisco jest El Camino Real, ale jak połączysz, to wszystko się łączy w jedną drogę i przy tej drodze właśnie były zakładane różne misje. Tych misji jest dość sporo i one są bardzo ciekawe, są bardzo urokliwe i warto sobie też kiedyś, dla takiego turysty, taka moja porada, zrobić sobie taką wycieczkę po tych misjach. Część tych misji znajduje się w miejscach, gdzie są winiarnie, czyli Paso Robles, czy też u góry w północnej Kalifornii, gdzie jest Sonoma, gdzie jest Napa Valley, no to są bardzo urokliwe miejsca do zwiedzania i przy okazji można też taki zrobić sobie rys historyczny, jak to wszystko powstawało, jak ta Kalifornia się po prostu budowała od początków ocalenia.
No to jest bardzo ciekawe,
jeszcze
prawda?
Były to ziemie meksykańskie, bo tak naprawdę, no tak. Wiesz, to wszystko to jest część Meksyku, nie? Stąd osoby, które się czasami dziwią, dlaczego tyle tych nazw, tych ulic, miast jest hiszpańskich, no bo to tak naprawdę Kalifornia to była część Meksyku i Meksykanie do tej pory, oni uważają te ziemie za swoje. Czy przyjeżdżają tutaj legalnie, czy nielegalnie, oni gdzieś mają takie poczucie, że to są ich ziemie. I no, jak się z nimi rozmawia, to jest bardzo takie, można to usłyszeć w rozmowie.
No i te nazwy, prawda, hiszpańskie, San Francisco, San Jose, Santa Clara, Santa Cruz, San Diego, Santa Rosa, czyli to wszystko tak naprawdę nazwy świętych. No, Hiszpanie, wiadomo, katolicy wszystko próbowali nazwać jakimś świętym. To i widać te wpływy hiszpańskie, prawda? Nawet bardzo. No ale potem Amerykanie odbili to od Meksykanów. Wydaje mi się, że to chyba...
80% nazw ulic też jest hiszpańskich. Także...
Wow. Niesamowite to jest. Mówisz o San Diego teraz?
No. Nie, mówię o całej Kalifornii.
Wow.
Jak kiedyś sobie na mapie sprawdzisz nazwy ulic, nazwy czy jakiegoś rancha, czy jakiejś tam część ziemi, większość tych nazw to są nazwy hiszpańskie.
Otworzyłem sobie właśnie mapę San Diego i teraz patrzę na te nazwy. Tu widzę miasteczko obok, jakieś La Mesa, El Cajon.
La Mesa po hiszpańsku oznacza płaski kamień. Przepraszam, spadają mi ciuchy z krzesła. Tak, większość nas, El Cajon, La Mesa, to są dzielnice, no tu akurat są dzielnice w San Diego, ale to są wszystko nazwy pochodzenia hiszpańskiego.
Fantastyczne to jest. Cabrillo National Monument. Patrzę, widzę, jest na mapie, na takim ładnym półwyspie.
Tak, Cabrillo właśnie to był ten odkrywca. To jest na jego cześć i to jest pomnik, to jest taki cypelek, takie wzniesienie, z którego bardzo ładnie też widać całą zatokę, całe San Diego. Tam znajduje się na tym Cabrillo, bo to jest bardzo takie portugalskie miejsce. W ogóle to jest ta cała dzielnica San Diego, właśnie Point Loma, jest bardzo portugalska, tam bardzo dużo Portugalczyków mieszka. No potem się zaczęli też osiedlać Brazylijczycy, bo wiadomo, że no, język, nie? Język i kultura bardzo podobna, więc tam bardzo dużo Brazylijczyków też mieszka. Tam znajduje się bardzo ładny cmentarz takich wojskowy, gdzie można sobie pojechać i pozwiedzać, chyba do 5 godziny jest to otwarte, to miejsce. Także to są niesamowite widoki z tego miejsca, żeby sobie zrobić jakieś fotki, czy zdjęcia porobić z rodziną, czy ze znajomymi. Też bardzo fajna sprawa.
Wow. Ja muszę koniecznie odwiedzić San Diego. Naprawdę, bardzo mnie Kalifornia, szczerze mówiąc, pociąga. Szczególnie, że teraz takim firma, ja pracuję dla kilku miejsc, ale firma, w której pracuję najwięcej, jest właśnie z Kalifornii. Taka ciekawostka i mam często spotkania o północy. A widzę, że ta dzielnica obok San Diego, Miramar, czy to nie jest ten Miramar, gdzie jest słynna baza wojskowa w San Diego? Miramar w Kalifornii.
Tak. To jest miejsce, w którym kręcili Top Gun. Tam się znajduje
no
Top Gun, czyli znajduje się ta elitarna
szkoła
eskadra,
pilotów.
Tak, szkoła pilotów. Bardzo fajne miejsce. Ja miałem zawsze... W takim towarzystwie się obracałem, że miałem dużo znajomych wojskowych. Zresztą to nie jest bardzo trudne w San Diego. Praktycznie większość osób tutaj ma jakiegoś znajomego, czy w rodzinie, czy znajomego kolegę, który jest po prostu jeździ do bazy, czy jest wojskowym. Więc miałem okazję też zwiedzać to, ale poza tym też dla zwykłej publiczności oni organizują co roku w październiku, nie wiem, czy w tym roku się odbędzie, musiał sprawdzić, ale w październiku są olbrzymi taki air show, jest organizowany, gdzie można, jest otwarty dla publiczności, można po prostu wjechać na teren bazy wojskowej, wtedy jest ta baza wojskowa otwierana dla publiczności i no jest cały sprzęt wystawiony, nie? Najnowszej generacji, też starsze modele i są przy tym organizowane pokazy lotnicze, nie? Tak jak mówiłem, tam był kręcony film Top Gun. Też w innych miejscach San Diego jeszcze był kręcony, ale to jest takie główne miejsce, gdzie kręcili te wszystkie takie efekty specjalne z samolotów, bo te samoloty, które na Miramar jest lotnisko, które tam lądują i mają swoją bazę, one jak wylatują, to mają taką strefę przelotową w poprzek, jak zobaczysz ten Miramar, w stronę lądu, czyli w prawą stronę, no nie powiem, że to jest pustynia, ale jest taki okres, jest, przepraszam, nie okres, tylko obszar niezabudowany, gdzie mają bardzo...
To jest Scripps Ranch.
Tak, Scripps Ranch i jeszcze bardziej tak w kierunku Santee, nie wiem, czy to widzisz, to są olbrzymie tereny, gdzie tam naprawdę mogą sobie ćwiczyć, niezamieszkałe tereny, gdzie nie mogą sobie ćwiczyć i są to tereny też górzyste. Ostatnio rozmawiałem z taką osobą, która trenuje młodych, nie wiem jak to powiedzieć, kadetów, takich szeregowych na samolotach typu Osprey. Nawet nie wiem, jak to nazwać, czy to jest samolot, czy to jest śmigłowiec, bo on ma bardzo specyficzne takie wirniki, które się obracają wokół swojej osi i zmienia się to, ta maszyna z samolotu w taki helikopter z dwoma wirnikami.
Tak, mówisz o Boeingu
Osprey. I oni bardzo... Proszę?
To jest Boeing Osprey, taki słynny samolot ośmigłowiec, można powiedzieć. Mhm.
Tak. I on mi opowiadał, że oni bardzo dużo ćwiczeń wykonują właśnie wieczorami bez oświetlenia kompletnie. I mnie to też zafascynowało, jak to jest możliwe, żeby w ogóle taki samolot się poruszał kompletnie z włączonymi światłami, także ma zupełnie wyłączone światła. To zresztą czasami można zobaczyć, bo tą całą, jak gdyby ten cały obszar przecina dosyć duża autostrada, numer 15, i często jak tą autostradą ludzie jeżdżą, no to widzą nad sobą. To też jest trochę niebezpieczne, może doprowadzić do wypadku, no ale to jest rewelacja, jak jedziesz i widzisz, jak te samoloty po prostu gdzieś tam 20 metrów nad tobą wykonują różne tam figury, manewrują.
Ja bym w kółko też autostradzie jeździł, żeby to zobaczyć.
No, ja ci się zwierzę, że mój tata to tam kazał mnie parę razy wysadzić przy tej autostradzie i powiedział, że przyjedź za 2 godziny. Nie? Sobie tam oglądał. W ogóle jest... San Diego jest takie specyficzne, bo oni mieli w ogóle przenieść lotnisko, które się znajduje w downtown, lotnisko międzynarodowe właśnie na Miramar, do tej bazy wojskowej. Dlatego, że ta baza ma bardzo dużą powierzchnię i wtedy to lotnisko można by było rozbudować. Natomiast to lotnisko, które cały czas jednak jest w tym downtown, ono jest trochę ograniczone. One nie ma już więcej takiej infrastruktury, żeby można było to lotnisko rozbudować. Natomiast plus tego lotniska w downtown, tego cywilnego, międzynarodowego jest taki, że ścieżka podejścia wszystkich samolotów jest taka, że te samoloty, które nadlatują od strony wschodniej, lecą dosyć nisko nad całą zabudową, bo lotnisko jest na wysokości, na poziomie oceanu, czyli jest niżej położone, natomiast te samoloty, ta ścieżka podejścia prowadzi przez tereny górzyste, na których mieszkają zwykli ludzie i przed, jakieś mile przed tym lotniskiem jest część downtown, gdzie jak staniesz po prostu na niektórych przecznicach na ulicy. I te ulice są dosyć dobrze zaznaczone dla turystów też w przewodnikach, to masz wrażenie, żebyś mógł ręką taki lądujący samolot dotknąć, nie? Także pamiętam, to też takie było jedno z moich, mój ojciec bardzo lubi oglądać, jak samoloty lądują i startują, więc to było też dla niego takie fajne miejsce, żeby sobie tam pochodzić i pooglądać, jak te samoloty. One, wiesz, jak nie było też COVID-a, to te samoloty praktycznie tam lądują co minutę, nie? Więc no tak. Dosyć ruchliwe jest to lotnisko.
No tak, COVID zdecydowanie wywrócił cały ten przemysł lotniczy, niestety, podróże lotnicze. A wiesz co, tak zapytam cię jeszcze, patrzę na że zaraz blisko ciebie, czy blisko San Diego jest granica z Meksykiem i po drugiej stronie jest Tijuana. Powiedz proszę, jaki jest kontakt, powiedzmy, przeciętnego mieszkańca San Diego z tą stroną meksykańską? Gdyby na przykład mieszkał w San Diego i chciał wyskoczyć do Tijuany na zakupy albo na drinka, to jest możliwe, czy trzeba swoje odstać na przejściu granicznym?
Nie ma żadnego problemu, bo Tijuana i San Diego to są w zasadzie takie incorporated cities, nie? Czyli takie miasta, które są w zasadzie połączone w jakiś sposób ze sobą, a to się wiąże z tego, że część osób, która w ogóle pracuje w San Diego i mieszka w Tichuanie i oni codziennie przejeżdżają przez granicę do pracy. Także to jest olbrzymia masa ludzi. Czy do hoteli, czy do restauracji, czy w jakiejś innej tam gałęzie gospodarki są właśnie zasilane osobami, które mają podwójne obywatelstwo i po prostu codziennie sobie przejeżdżają przez granicę. I tak samo to działa w drugą stronę, że osoby, które mieszkają w San Diego, mają ochotę na przykład zjeść dobry lunch, czy z rodziną mieć jakąś fajną imprezę urodzinową i nie zapłacić zbyt dużo pieniędzy w restauracji, no to wtedy jadą do Tijuany, no bo tam masz naprawdę niesamowite jedzenie za 1/3 sumy, nie? Którą byś musiał normalnie zapłacić w takiej amerykańskiej restauracji. Więc...
A jak jest z bezpieczeństwem jest po meksykańskiej stronie? Jest trochę bardziej niebezpieczne, czy dużo bardziej niebezpieczne?
To są takie trochę mity, że jest zawsze niebezpiecznie, natomiast generalnie jest tak, że jak nie obnosisz się ze sobą jakoś, że masz, nie wiem, no powiedzmy, jeżeli masz jakiś złoty Rolex na ręce i, nie wiem, olbrzymi diament, no to raczej ci ktoś to powie, żeby to zdjąć albo schować, nie? Mhm. Czyli to jest tak, na takiej zasadzie, że tam jest bardzo dużo ludzi, nikt nikogo nie sprawdza, czy mówi po angielsku, czy po hiszpańsku, nie ma znaczenia, natomiast chodzi o to, żeby nie budzić jakiegoś specjalnego zainteresowania, no bo jest bardzo dużo prób wyłudzania pieniędzy, a w najgorszym przypadku zdarzają się jednak takie sytuacje, że dochodzi do porwań, no ale to nie jest, nie powiedziałbym, żeby to było na porządku dziennym, bo tak jak mówię, codziennie przez tą granicę przejeżdża setki, nawet nie tysiące, a setki tysięcy ludzi, więc to nie jest jakieś nie wiem, miejsce, do którego boją się turyści jechać, tylko z góry, wiesz, ja ci powiem szczerze, że dużo osób, która tu przyjeżdża w odwiedziny, czy zwiedzać się pyta, czy jest bezpiecznie, ja zawsze mówię, że tak, że jest bezpiecznie, po prostu nie zapuszczaj się w jakieś miejsca nieznane, czy nie obnoś się z tym, że masz jakieś, nie wiem, super dużo pieniędzy, to praktycznie jest mała szansa, że coś się wydarzy złego, nie? Bo wiesz, musisz też zrozumieć, że tak naprawdę nawet tym kartelom, które tam, bo są, no nie oszukujmy się, są kartele po drugiej stronie, które żyją z przemytu i przemytu narkotykowego, ale też przemytu ludzi. Ale tak naprawdę tym kartelom zależy, żeby ta turystyka też kwitła, więc oni nie, ich targetem nie są turyści. To zupełnie jest takie, to jest taki mit, że oni porywają turystów, czy tam wiesz. Te gangi, czy te kartele raczej między sobą tam konkurują i osoby, które giną i nie należą do kartelu, i to są po prostu takie osoby, które powiedzmy znajdą się na linii ognia, jak jest jakaś wymiana tam strzałów i tak dalej, no zdarza się.
No tak, niestety, to słynna śmierć takiej rodziny meksykańsko-amerykańskiej, chyba to było rok temu, w wymianie ognia pomiędzy kartelami. Muszę ci powiedzieć, że moja żona kiedyś, jeszcze zanim była moją żoną, ba zanim mnie poznała, Małgosia, zwiedzała samotnie Meksyk przez 6 tygodni i to w znacznej części też północny Meksyk, no ale mam zabronione wspominanie o tym fakcie w domu, no bo teraz Małgosia się boi, że nasza córeczka kiedyś padnie na taki pomysł, żeby samotnie zwiedzać
Meksyk. To nie, od razu odradzam w ogóle jakiekolwiek zwiedzanie samotne Meksyku, a już pomijam, jak kobieta samotnie zwiedza, bo tu była taka historia, że jakiś Polak, nie wiem, czy to w Polsce też o tym nie mówiło się głośno, że Polak wybrał się na taką wyprawę swojego życia na rowerze i jego planem było przejechać całą Amerykę od północy w dół poprzez Meksyk na południe. Więc on tam gdzieś wyruszył w Kanadzie, świetnie mu się jechało przez całe Stany, wiadomo, nie miał problemu i jak tylko wjechał do Meksyku, nagle zaginął. I jechał oczywiście samotnie na tym rowerze i potem się okazało, że znaleźli jego ciało w jakimś tam kanionie po stronie meksykańskiej i obok jego ciała, gdzie była obcięta też głowa, nie? Więc no, taka przykra sprawa. Znaleźli przy okazji ciała dwóch innych rowerzystów z jakiegoś tam innego państwa, także widocznie gdzieś tam, nie wiem, komuś się narazili, czy ktoś ich pomylił, także raczej takie samotne zwiedzanie Meksyku to bym nie polecał. No jest, może właśnie być niebezpieczne, nie?
No zdecydowanie, ja też już myślę, że bym się na coś takiego nie zgodził, żeby... Można sama zwiedzała Meksyk bez dwóch zdań. Nawet bym się sam bał chyba samotnie zwiedzać Meksyk, chociaż byłem już samotnie w naprawdę bardzo wielu dziwnych miejscach. To Misiu, nie wiem, czy wiesz, jak opowiadasz o południowej Kalifornii, to zupełnie zamilknął czat na YouTubie. To znaczy, że tak się ludzie zasłuchali.
Przepraszam, ja wiem, że trochę za długo.
Nie za długo, wprost przeciwnie. Ludzie się zasłuchali, wręcz ja też. Może kiedyś jeszcze wrócimy do tych opowieści kalifornijskich, bo myślę, że są ciekawe i fascynujące. Ja tylko tak dorzucę, że mówiłeś o tych Portugalczykach i Hiszpanach, którzy rozpoczynali eksplorację Kalifornii, a ja słyszałem też o tym, że również i Rosjanie swego czasu wybrali się z Alaski, która wtedy była rosyjska, na południe, i w Kalifornii można znaleźć pozostałości rosyjskich wiosek. Taka ciekawostka. Ale to chyba jest z północnej Kalifornii.
Tak, ale wiesz co, to jest północna Kalifornia. Jak będziesz miał okazję zwiedzać San Francisco, to zauważysz, że tam są bardzo duże wpływy rosyjskie. Są nawet niektóre miejsca mają nazwy takie rosyjsko brzmiące.
Russian Hill
jest. Russian Hill, tak. To jest takie moje drugie miasto. Bo ja się przyznam, że ja przyjechałem do San Diego trochę z takiego własnego wyboru. Nie miałem tutaj nikogo. Mam rodzinę, która mieszka na wschodnim wybrzeżu, w okolicach. Oczywiście to jest rodzina, to są siostry mojego dziadka, który, mój dziadek już nie żyje teraz, ale z moim dziadkiem przez wiele lat mieszkałem, się nim opiekowałem. Więc mieliśmy w miarę dobry kontakt i część mojej rodziny się trochę obraziło, że ja zdecydowałem się przyjechać do Kalifornii, a nie na wschodnie wybrzeże. Natomiast powiem szczerze, że jak przyjechałem do San Diego, nie pamiętam jak ja w ogóle to wybrałem, to miasto, ale po prostu pamiętam, że jedną z moich celów było, żeby być blisko Meksyku, żeby sobie przy okazji zwiedzić Meksyk, więc chyba coś w tym było. Ale jak przyjechałem do San Diego, to się zakochałem strasznie w tym mieście i ta miłość trwa do teraz. Bardzo mi się podoba San Diego i drugim takim miastem, które mi się podoba, ale nie wiem, czy bym chciał mieszkać ze względu na koszty życia, które są dosyć wysokie, to jest San Francisco. Też jest to takie miasto, które bardzo mi swojego czasu wpadło w oko. Bardzo lubię tam przyjeżdżać i zwiedzać, natomiast nie wiem, czy dałbym radę się tam utrzymać.
No całe Bay Area, czyli San Francisco i okolice i Dolina Krzemowa, tam chyba trochę koszty życia i koszty nieruchomości trochę poszły w dziwnym kierunku, prawda? No jest to trudne tam żyć.
Tak, czy w dziwnym kierunku, wiesz Jacek, jak tak popatrzysz na rynek nieruchomości, on się dosyć mocno wiąże z dwoma aspektami. Z korporacjami, które ściągają pracowników i oferują dosyć dobre stawki wynagradzania, i z lokalizacją, nie? Jak to się mówi, location, location, location w tym biznesie. Więc w Kalifornii, tak samo jak i na wschodnim wybrzeżu, wszystkie domy, wszystkie miasta, przepraszam, domy to już jest za bardzo specyficznie mówię, ale mówię konkretnie o miastach, które się znajdują blisko oceanu, one mają automatycznie ten real estate market, ta średnia jest wyższa, ale wiesz, Nowy Jork też jest takim miejscem, gdzie znajduje się cała finansjera i tam też ze względu na to, że są sprowadzani pracownicy, którzy mają dobre wynagrodzenia, oni między sobą konkurują i jakby podbijają ten rynek nieruchomości, no bo San Francisco i Palo Alto i ta cała taka część zewnętrzna San Francisco, czyli Dolina Krzemowa, nie oszukujmy się, ten rynek nieruchomości jest tam ostro podbity właśnie przez tych wszystkich imigrantów, którzy przyjechali do Doliny Krzemowej z ofertą dosyć dobrego wynagrodzenia. Także im bardziej w głąb jedziesz, te ceny mieszkań, real estate, rynek jest zupełnie inny, zupełnie inaczej się rozkłada. Ja swojego czasu też, jak ja przyjechałem do San Diego, no to był taki okres, gdzie był boom i to był market dla sprzedających, nie dla kupujących, więc było nam bardzo ciężko kupić cokolwiek w centrum San Diego czy w samym San Diego, więc myśmy kupili dom koło Temecula. Temecula to jest takie miasteczko jak z westernu zupełnie, ale jest oddalone o 60 mil na północ przy autostradzie numer 15. Ceny tam już spadały o połowę, czyli ten sam dom, który w San Diego musiałbyś wydać powiedzmy 600 tysięcy w tamtych latach, 600 tysięcy dolarów mam na myśli, tam można było kupić za nieco ponad 300 tysięcy. Też bardzo piękne miejsce, tylko latem tam jest strasznie gorąco, tam temperatury dochodzą nawet do powyżej 40 stopni Celsjusza.
No to jest rzeczywiście ciepło, no ale taka to jest południowa Kalifornia, prawda? Tomisiu, dzięki wielkie za te opowieści amerykańskie, bo to jest zawsze coś ciekawego, szczególnie twoim głosem opowiadane. Naprawdę, dzięki wielkie. Zaczęliśmy w Australii, a kończymy w Kalifornii. No takie rzeczy tylko w nocnym radiu.
Super. Oczywiście. Jakbyś chciał mnie kiedyś zaprosić, to mogę jeszcze poopowiadać. Do opowiadania mam dosyć dużo, nie zawsze mam czas oczywiście.
Słuchaj, to wrócimy do tego tematu, odezwa się do ciebie, wiem gdzie cię znaleźć, bo naprawdę chętnie bym posłał o Kalifornii, bo wydaje mi się, że to jest chyba najciekawsza część Stanów Zjednoczonych, no ale ja chyba nie jestem jedyny w tym. W ogóle o opowieściach amerykańskich bym trochę posłuchał.
Wiesz co, nie chciałbym obrazić innych mieszkających w Stanach i powiem, że może nie być najciekawsza, bo to zależy po prostu co lubisz. Ja ci powiem co ja lubię, dlaczego tu jestem. Ja lubię ocean, góry i parki narodowe. I jakoś te trzy rzeczy są wszystko, że tak powiem, skupione właśnie w Kalifornii. Jak mieszkałem w Temecula, miałem 35 minut, żeby pojechać na plażę, się wykąpać. Mogłem z tej plaży pojechać z powrotem do domu, zapakować samochód i miałem godzinę, żeby pojechać w góry, gdzie leżał śnieg i pozjeżdżać sobie na przykład na desce snowboardowej. No to wiesz, ciężko znaleźć inne miejsca, ale wiem, że na pewno są na świecie takie miejsca, gdzie można podobne rzeczy zrobić.
Canberra,
tak, tak, też słyszałem. I w Nowej Zelandii chyba też są takie góry, tak, gdzie możesz sobie praktycznie do oceanu, prawie pod ocean zjechać.
Dokładnie tak.
No i parki narodowe, no to też mnie to przekonało, bo ja sporo czasu na początku spędziłem i praktycznie wydałem wszystko, co mi się udało zarobić na podróżowanie po Kalifornii, więc te wszystkie parki mam w miarę obcykane, znam dokładnie i no, są niektóre po prostu takie wrażenie na mnie wywarły, że zdecydowałem się po prostu, że nawet w trudnym, czasami w trudnym okresie, kiedy powiem w Kalifornii było ciężko czasami, nadal w sumie jest, bo nie jest tanio, jednak jakoś cały czas to mnie przyciąga, że tutaj jestem, nie? Chociaż zdarzało się, że podróżowałem po innych stanach i miałem takie myśli, żeby się przeprowadzić, bo Colorado jest też pięknym stanem, Oregon bardzo przypomina Kalifornię, też jest przepięknym stanem, także są na pewno są inne stany, które są też fascynujące, natomiast tak cały czas jednak coś mnie tutaj trzyma.
No cóż, tak bywa.
Dobra, nie będę przedłużał, wiem, że to już u ciebie tak późna godzina, więc pozwolę ci odejść.
Nie, dokładnie odwrotnie, Tomisiu. Jest u mnie bardzo wczesna godzina, a nie bardzo późna.
Wczesna, przepraszam, tak. Dla mnie piąta rano to taka jest późna godzina, bo ja chodzę późno spać.
No tak. No jak to lubi. Rzeczywiście dla mnie to jest trochę późno. Lajtowski fajnie napisał. California, Australia i Australifonia dzisiaj w radiu. Bardzo mi się to podoba. Dzięki wielkie, Tomisiu, i do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się.
No, do usłyszenia, trzymaj się.
To był Tomisiu z samej Kalifornii. Muszę przyznać, że opowieści Tomisia brzmią wspaniale, brzmią niesamowicie. Zaczęliśmy dzisiaj w Australii, skończyliśmy w Kalifornii i bardzo dobrze. Myślę, że udana audycja. Do usłyszenia za tydzień. To był Jacek. Dobrej nocy. Trzymajcie się w ten chłodny, pierwszy październikowy weekend 2021 roku. Do następnego razu. Cześć.